Przypominam, jesteśmy w punkcie 11. Sprawozdanie, tak, tutaj Państwo radni wykazali się życzliwością, solidarnie i zrezygnowali z tej nierozpoczętej jeszcze przerwy. Przypominam, jesteśmy w punkcie 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku. I mimo tego chwilowego rozprężenia, proszę Państwa radnych o skupienie, oddaję głos Panu Przewodniczącemu. Bardzo proszę. Czy można prosić o mikrofon dla Pana Przewodniczącego Szynkowskiego? A, już się udało uruchomić.
Jest, dziękuję bardzo. Ja również bardzo Państwa przepraszam za ten poślizg. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, zgodnie z wymogami chciałem przedstawić sprawozdanie działalności Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły. Komisja Rewizyjna zmieniła w tym czasie dwukrotnie skład osobowy. Uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 13 stycznia w miejsce pana radnego Lewandowskiego powołano do składu komisji panią radną Magdalenę Pałuszek i uchwałą z dnia 15 września w miejsce pana radnego Jana Chudobieckiego do składu komisji został powołany pan Marek Sternalski. Na posiedzeniu w dniu 22 września komisja wybrała drugiego wiceprzewodniczącego komisji w osobie radnego Szymona Wachowiaka. W okresie sprawozdawczym Komisja Rewizyjna odbyła 14 posiedzeń, w tym dwa posiedzenia dwuczęściowe, a więc 16 dni w sumie posiedzeń. I w tym okresie frekwencja przedstawiała się następująco. Pan radny Chudobiecki był obecny na 10 posiedzeniach, nie był obecny na jednym posiedzeniu. Pani radna Kretkowska na 14 posiedzeniach nie była obecna na dwóch posiedzeniach. Pan radny Lewandowski był krótko członkiem komisji, na jednym posiedzeniu obecnym w tym czasie, kiedy był jeszcze członkiem komisji. Pani radna Pałuszek, 14 posiedzeń, obecność, jedno posiedzenie, nieobecność. Pan Marek Sternalski obecny na wszystkich posiedzeniach. Ja jako przewodniczący również. Pan radny Wachowiak nieobecny na jednym posiedzeniu komisji, na 15 obecny. Komisja Rewizyjna, już jak chodzi o zawartość merytoryczną naszych prac, w miesiącach marcu i kwietniu zajmowała się przygotowaniem do procedury absolutoryjnej, kompleksową analizą dokumentacji dotyczącej wykonania budżetu miasta Poznania w 2008 roku, opiniowała wykonanie budżetu miasta i przygotowała wniosek o udzielenie absolutorium prezydentowi miasta Poznania za rok 2008. Ponadto komisja dokonała analizy przyczyn niedoboru w bieżących dochodach budżetowych, a także dokonała analizy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Poznania w pierwszym półroczu 2009 roku. Ja przypomnę, że my wprowadziliśmy w tej kadencji taki nowy zwyczaj, który już stał się, no jakoś powiedzmy w naszym harmonogramie jest stałym elementem, że po półroczu również prowadzimy taką bieżącą analizę wykonania budżetu, która nam bardzo pomaga później w pełnej analizie przy procedurze absolutoryjnej. Ponadto komisja zrealizowała następujące uchwały Rady Miasta. Uchwałę w sprawie zbadania skargi pani Aliny Teleśnickiej. Ta uchwała została po dokładnym zbadaniu skargi zakończona uchyleniem wcześniejszej uchwały Rady Miasta wskutek uznania się przez organ za niewłaściwy do jej rozpatrzenia. Uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej skargi pana Wojciecha Semrała na prezydenta miasta Poznania, która również została zbadana i uchylona przez komisję, koniec końców przez Radę Miasta, poprzez uznanie się za organ za niewłaściwy do jej rozpatrzenia, oraz skargę pana Józefa Grecha, która po zbadaniu przez komisję została uznana za bezzasadną. Komisja kontynuowała również pracę zmierzające do merytorycznego rozpatrzenia skargi zleconej przez Radę Miasta Poznania w sprawie skargi zarządu osiedla Edwardowo w Poznaniu na prezydenta miasta Poznania. Ta analiza tej skargi jest w toku. Ponadto komisja przeprowadziła zgodnie z wnioskiem prezydenta miasta przegłosowanym na sesji Rady Miasta z dnia 17 marca 2009 kontrolę uzupełniającą zakończoną wcześniej kontrolę w zakresie realizacji umowy ze spółdzielnią Uniwersum o zarządzanie, utrzymanie i prowadzenie na okres 25 lat cmentarzy komunalnych w Poznaniu. Ponadto komisja prowadziła zgodnie z przyjętym planem pracy na rok 2009, kontrolę działalności prezydenta i podległych mu jednostek organizacyjnych w zakresie zgłoszonych nieprawidłowości w sprawie budowy Parku Miejskiego na Ratajach. Tą kontrolę kontynuujemy, ona cały czas trwa. W zakresie zbadania prawidłowości zwrotu spadkobiercom nieruchomości położonych w Zielińcu, to jest również trwająca cały czas kontrola, oraz działalności prezydenta miasta Poznania w zakresie przedmiotu działania spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji. Rozpoczęliśmy tą kontrolę niedawno, mamy nadzieję ją również zakończyć do końca kadencji. No i na koniec komisja przyjęła, przedłożyła Radzie Miasta Poznania swój plan pracy na rok 2009. Bardzo chętnie odpowiem na pytania Państwa radnych. Proszę o przyjęcie tego sprawozdania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby podzielić się uwagą bądź zadać jakieś pytanie związane z przedstawionym przez Pana Przewodniczącego sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej? Nie widzę zgłoszeń, zatem myślę, że można uznać, że sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2009 zostało zrealizowane, a Rada przyjmuje je na wiadomości. Zamykam punkt 11. Przystępujemy do realizacji punktu 12. Jest to przedstawienie aneksu do protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania zrealizowanej na podstawie uchwały Rady Miasta Poznania z 26 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania, uchwały zlecającej kontynuację, realizację uchwały i później na podstawie uchwały zlecającego kontynuację, realizację uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Poznania w punkcie dotyczącym kontroli działalności prezydenta miasta Poznania w zakresie realizacji umowy zawartej przez Zarząd Miasta Poznania w dniu 1 lipca 1992 roku ze Spółdzielnią Pracy Uniwersum o zarządzanie, utrzymanie i prowadzenie na okres 25 lat cmentarzy komunalnych w Poznaniu. Ten aneks przedstawi Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Szymon Szynkowski. Bardzo proszę.
Nie będę tego wszystkiego czytał, Szanowni Państwo. Proszę się nie obawiać. Szanowni Państwo, jak Państwo pewnie pamiętacie, w listopadzie roku 2008 nasza komisja tak naprawdę zakończyła kontrolę dotyczącą działalności Uniwersum i wówczas wnioskowaliśmy tutaj na tej sali, na sesji Rady Miasta o przyjęcie protokołu kontroli w kształcie, który ja wówczas bardzo szeroko opisywałem. Protokół kontroli oczywiście jest też dostępny i w internecie i macie Państwo do niego dostęp ewentualnie w aktach komisji. Wówczas Pan Prezydent złożył wniosek o to, żeby w kontekście pojawienia się w zaskakującym momencie nowych dokumentów, które rzekomo mogłyby zmieniać nasze ustalenia, żeby jeszcze raz uzupełnić tą kontrolę w zakresie tych dokumentów. I decyzją Rady Miasta ta sprawa wróciła niejako do Komisji Rewizyjnej. My z tymi nowymi dokumentami się zapoznaliśmy. Zapoznaliśmy się poza tymi nowymi dokumentami jeszcze z szeregiem innych dokumentów, ponieważ w międzyczasie pojawiły się nowe opinie prawne. Jeszcze raz postanowiliśmy uzupełnić nasze informacje, wysłuchując wyjaśnień urzędników Urzędu Miasta. I na tej podstawie przedstawić pragnę Państwu aneks do tego protokołu kontroli w zakresie tych właśnie nowych dokumentów, które się, tak jak mówię, w dość specyficznym momencie, zaskakująco nagle z 1974 roku, przypominam, to są dokumenty, pojawiły. Komisja zapoznała się z zarządzeniem tym kluczowym numer 152/74 prezydenta miasta w sprawie przekazania składników majątkowych Wydziału Cmentarzy Komunalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni do Okręgowej Spółdzielni Pracy Usług Komunalnych i różnych uniwersum w Poznaniu oraz przeprowadziła wszechstronną analizę, która pozwoliła przybliżyć stan własnościowy terenów cmentarzy komunalnych na Miłostowie i Unikowie. W Poznaniu. Między innymi zapoznała się też z opiniami prawnymi przedłożonymi przez Urząd Miasta oraz wysłuchała wyjaśnień przedstawicieli prezydenta miasta oraz zasięgnęła wiedzy na temat odpowiednich zapisów w księgach wieczystych. Po przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności komisja stwierdziła, że ujawnione zarządzenie prezydenta miasta nie zmienia ustaleń dotyczących stanu faktycznego ujętego w protokole kontrolnym Komisji Rewizyjnej z dnia 19 listopada 2008. W szczególności stan własnościowy cmentarzy nie budzi wątpliwości. Właścicielem terenów, na których leżą cmentarze komunalne, jest miasto Poznań. Przemawiają za tym zarówno zapisy ksiąg wieczystych, opinie prawne przedstawione przez Urząd Miasta, jak również przesłanki ustawowe, a więc na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawie z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych oraz ustawy regulujące stosunek państwa do poszczególnych kościołów. Te ustawy przewidują trzy formy organizacji cmentarzy. Cmentarze komunalne, wyznaniowe i wojenne. Ustawy, co pragnę podkreślić, nie przewidują możliwości istnienia jakiegokolwiek innego typu cmentarza, którego właścicielem byłby podmiot prywatny. Krótko mówiąc, cmentarz prywatny na podstawie polskiego prawa istnieć nie może. Cmentarze wyznaniowe, wojenne i komunalne. To są jedyne cmentarze, które na podstawie polskiego prawa mogą istnieć. Dodatkowo Spółdzielnia Pracy Uniwersum, zawierając z miastem Poznań umowę z dnia 1 lipca 1992 roku o zarządzanie, utrzymanie i prowadzenie na okres 25 lat cmentarzy komunalnych, zaakceptowała taki stan prawny i nie wnosiła do takiego stanu prawnego żadnych zastrzeżeń. Gdyby Uniwersum stało na stanowisku, że na podstawie wspomnianego zarządzenia z 1974 roku jest właścicielem terenów cmentarzy, wówczas nie miałoby żadnych podstaw do zawierania powyższej umowy, ani następnie powoływania się na jej zapisy. Wówczas po prostu nie byłoby potrzeby, żeby zawierało umowę samo ze sobą. W takim stanie prawnym umowa z 1 lipca 1992 roku byłaby bezprzedmiotowa, a tego żadna ze stron, ani miasto Poznań, ani Uniwersum nigdy nie podnosiło. W sytuacji, w której brak jest podstaw do podważenia bądź weryfikacji stanu faktycznego ustalonego w trakcie przeprowadzonej kontroli, aktualne pozostają również wszystkie wnioski przyjęte w protokole pokontrolnym przez Komisję Rewizyjną z dnia 19 listopada 2008. Ja, ponieważ to było dość dawno temu, nie będę przedstawiał wszystkich tych wniosków, do tego macie Państwo dostęp chociażby w internecie. Natomiast chciałem powiedzieć o tych zastrzeżeniach w protokole kontroli najważniejszych. Po pierwsze, komisja wskazuje, że w umowie pomiędzy miastem Poznań a spółdzielnią nie przewidziano wystarczających instrumentów prawnych gwarantujących miastu należytą kontrolę nad działalnością spółdzielni w zakresie wykonywania przedmiotowej umowy. W szczególności miasto nie ma możliwości weryfikacji sprawozdań składanych corocznie przez spółdzielnię. To jest wyciąg z opinii prawnej Kancelarii Piszcz i Wspólnicy z 2008 roku, przedstawionej na zlecenie miasta Poznania. Fakt ten jest szczególnie istotny w aspekcie deklarowanych przez spółdzielnię kwot wpływów z opłat za sprzedaż i prolongatę miejsc grzebalnych. Miasto nie posiada równocześnie żadnej możliwości kontroli zgodności deklarowanej przez Uniwersum realizacji zadań umowy ze stanem faktycznym. To również jest wniosek z opinii prawnej Kancelarii Piszcz i Wspólnicy z kwietnia 2007 roku, strona 4 i 5. Co za tym idzie, nie ma możliwości kontroli, jakiej wysokości środki są przeznaczane przez Uniwersum na utrzymanie i rozbudowę cmentarzy. Deklaracje przekazywane corocznie przez spółdzielnie są jedynymi dokumentami, z których miasto czerpie wiedzę o wpływach z opłat grzebalnych i wydatkach na utrzymanie cmentarzy oraz o robotach przeprowadzonych na cmentarzach. Pragnę to z całą mocą podkreślić, że to, co przedstawia zarządca cmentarzy, to jest jedyne źródło wiedzy o kwotach oraz o tym, co na tych cmentarzach się dzieje. To jest jedyne źródło wiedzy dla miasta, które jakby nie było, jest właścicielem tych cmentarzy. Ten stan prawny wydaje się bardzo kontrowersyjny. Zapisy umowy są w wielu aspektach niejednoznaczne i nieprecyzyjne. Nie można z tego powodu ustalić jednoznacznie charakteru umowy. Czy jest to umowa o zarządzanie nieruchomością, czy też czyni ona spółdzielnię pracy posiadaczem zależnym. To również jest pytanie, które postawione jest w opinii prawnej Kancelarii Pisz i Wspólnicy z 2008 roku. Taka konstrukcja stawia miasto w niekorzystnej pozycji, bowiem umowa, nie przesądzając jednoznacznie charakteru i zakresu władztwa miasta nad cmentarzami komunalnymi, pozostawia drugiej stronie znaczne pole do wywodzenia korzystnej dla siebie interpretacji. Realizacja zapisów umowy w zakresie odstępowania od poboru podatku od nieruchomości oraz pobierania przez spółdzielnie wpływów ze sprzedaży i prolongowania miejsc grzebalnych pozostaje w opinii komisji w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. Ja rozwinę ten wątek za moment bardziej szczegółowo. Ponadto przyznanie Uniwersum wpływów ze sprzedaży i prolongaty miejsc grzebalnych oraz umożliwienie poboru innych opłat i świadczenia usług w biurach na terenie cmentarza skrajnie uprzywilejowuje uniwersum kosztem innych firm prowadzących działalność pogrzebową w Poznaniu. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą jako niezależny od miasta podmiot i prowadzi ją w zakresie wykonywania usług pogrzebowych i cmentarnych. Z tego tytułu jest zainteresowana dostępem do cmentarzy komunalnych, podobnie jak każdy inny podmiot działający w tej branży. Tam bowiem realizuje swoje zasługi na rzecz klientów. Fakt, że administruje cmentarzami komunalnymi, przysparza jej w związku z tym więcej klientów niż pozostałym firmom pogrzebowym, szczególnie jeśli świadczy je w obiektach mieszczących się na terenie cmentarzy. To polepszenie sytuacji rynkowej powinno być wzięte pod uwagę w kontekście korzyści czerpanych przez spółdzielnie z tytułu zarządzania cmentarzami komunalnymi. W tej sytuacji dodatkowe przysparzanie spółdzielni wpływów poprzez zwalnianie jej z podatku od nieruchomości, umożliwienie jej pobierania opłat za miejsca grzebalne, poza tym, że wydaje się sprzeczne z przepisami prawa, jest nieuzasadnione z punktu widzenia ekonomicznego interesu miasta. Ja jeszcze dodam od siebie taki komentarz, ponieważ w dyskusjach z panem prezydentem, z panią dyrektor przewoźną, na posiedzeniach komisji często padał argument, że właśnie ekonomia przemawia za tym, żeby uniwersum zarządzało cmentarzami, bo robi to tanio, bo robi to po cenach konkurencyjnych w porównaniu do innych miast w Polsce. Szanowni Państwo, tak, opłaty grzebalne rzeczywiście, jeżeli porówna się z innymi miastami w Polsce, są tanie, są stosunkowo tanie. Jedne z niższych w Polsce. Natomiast, jeżeli porówna się, ja takiego porównania, o takie porównanie się pokusiłem, ceny tak zwanych usług okołopogrzebowych, czyli udostępnienia kaplicy, wykopania grobu, wynajem wózka pogrzebowego, szeregu innych usług, to te usługi są bardzo drogie. Mamy do czynienia z sytuacją taką, jak gdyby zarządca na przykład autostrady, wybaczcie Państwo to porównanie, ale chcę to Państwu unaocznić, zarządca autostrady stosował bardzo niskie stawki za przejazd autostradą, ale jednocześnie na jedynych na tej autostradzie punktach, stacjach paliwowych, punktach obsługi podróżnych stosował bardzo wysokie stawki za swoje usługi. W efekcie i tak efekt dla mieszkańców Poznania nie jest wcale korzystny. Dla przykładu podam tylko informację, którą znalazłem w wyroku Sądu Okręgowego Antymonopolowego w Warszawie, który ukarał uniwersum za praktyki monopolowe na cmentarzach w roku 2007 i też dokonał takiego porównania. Okazuje się, że wynajem kaplicy pogrzebowej przez uniwersum w kontekście całej Polski znaleziono tylko jedną kaplicę pogrzebową, która była droższa. To była kaplica pogrzebowa w Warszawie na Powązkach. Poza tym uniwersum ma najdroższą usługę tego typu w kraju. Inne usługi pogrzebowe również charakteryzują się cenami sztucznie zawyżonymi, a więc ekonomia poza względami prawnymi nie przemawia wcale za tym, że uniwersum jest tanim zarządcą cmentarzy. To jest pewien mit, który stara się przedstawić w odpowiedzi na zarzuty komisji rewizyjnej, ale to jest twierdzenie nieprawdziwe. Wracam do protokołu kontrolnego. Prezydent miasta od czasu podpisania umowy nigdy nie dążył do jej szerokiej renegocjacji, która miałaby na celu zapewnienie miastu kontrolę nad działalnością spółdzielni w zakresie wykonywania umowy oraz usunięcie naruszeń prawa. Prezydent przystąpił do takiej renegocjacji przed półtora roku i no nieznane są do tej pory efekty tych negocjacji, co może sugerować, że nie ma woli ani z jednej, ani z drugiej strony, aby szybko te negocjacje zakończyć i stan prawny zmienić. Nie była nigdy rozważana również możliwość wypowiedzenia czy też rozwiązania umowy, a umowa charakteryzuje się wyjątkowo długim okresem obowiązywania 25 lat przy jednoczesnym długim okresie wypowiedzenia 5 lat. Taka konstrukcja umowy jest niekorzystna z punktu widzenia interesów miasta i odbiega od dzisiejszych realiów zawierania przez miasto umów z podmiotami prywatnymi. Trudno znaleźć inną umowę o takim charakterze tak długą. I jeszcze tylko krótko te najważniejsze zastrzeżenia, jak chodzi o już aspekty zupełnie szczegółowe. Państwo wiecie, że chodzi tutaj o odstępowanie od poboru podatku od nieruchomości. Komisja zwraca uwagę na szereg, wydaje się, uchybień proceduralnych w tym zakresie. Prezydent niejako automatycznie, można powiedzieć, na wniosek spółdzielni takich umorzeń dokonywał, mimo że są konkretne wymogi prawne co do tego, jak procedura umorzenia podatku każdorazowo powinna być dokonywana. Na to przedstawiliśmy w protokole pokontrolnym szerokie orzecznictwo, jak to powinno wyglądać, a te przesłanki nie były spełnione. Tu są kwoty tych umorzeń, oczywiście są duże, one sięgają niemal 1,5 miliona złotych rocznie. Drugą kwestią jest pobór opłat grzebalnych w kontekście opinii prawnej Piszcz i wspólnicy. Te opłaty grzebalne stanowią środki publiczne, powinny być przekazywane bezpośrednio do budżetu miasta. Mimo to uniwersum te opłaty pobiera, a zgodnie z tym, że miasto nie ma dostępu, nie ma możliwości kontroli, jakie to są wysokości kwot, tylko zapoznaje się deklaracjami przedstawionymi przez uniwersum, de facto traci kontrolę nad środkami publicznymi. Ponadto uniwersum nie dochowuje postanowień umownych. Ta umowa jaka jest, taka jest z 1992 roku, no ale skoro ona obowiązuje, to wydaje się, że w tym zakresie, w którym prawo na to dozwala, obydwie strony powinny się tej umowy trzymać. Tymczasem uniwersum pozaumownie prowadzi działalność gospodarczą na terenie cmentarzy. Nie ma takiego zapisu, który by to umożliwiał. Pobiera inne opłaty, które nie są ujęte w umowie, na przykład opłatę za wjazd na cmentarze. Także to są sprawy, które uniwersum robi pozaumownie, a więc można powiedzieć, że bezprawnie. I w związku z tym komisja sformułowała następujące wnioski, które podtrzymujemy teraz w związku z tym aneksem do protokołu pokontrolnego. Komisja wzywa prezydenta do prawidłowej realizacji przepisów ustawy w postępowaniu o umorzenie podatku od nieruchomości. Jednocześnie mając powyższe na uwadze, komisja zwraca się do Rady Miasta Poznania, aby zawiadomiła prokuratora o toczących się postępowaniach w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości na rzecz Spółdzielni Pracy Uniwersum. Ja tutaj za chwilę będziemy obradować nad uchwałą w tej sprawie, w której również jest ten zapis. Ja tutaj chciałem uprzedzić ewentualnie Państwa pytania, czy też wystąpienie Pana Prezydenta, że prokurator już badał tą sprawę i sprawę umorzył. W zakresie zawiadomienia o popełnieniu możliwości popełnienia przestępstwa, tak, rzeczywiście prokurator umorzył sprawę Uniwersum, natomiast w zakresie przystąpienia na podstawie artykułu 183 paragraf 2 KPA, który umożliwia prokuratorowi przystąpienie do postępowania administracyjnego jako tak, rodzaj nadzorcy, obserwatora, Pan prezydent zobowiązywał się w roku 2008, że sam wystąpi do prokuratora, aby przystąpił do postępowania. Z tego co wiem, panie prezydencie, pan nie wystąpił z takim wnioskiem do prokuratora. My wówczas rezygnowaliśmy jako Rada Miasta Poznania z podejmowania tego typu uchwały, bo pan się zobowiązał, że pan sam wystąpi do prokuratora. To nie zostało dochowane, dlatego ja będę dzisiaj w uchwale proponował, żeby Rada Miasta zwróciła się do prokuratora, aby przystąpił do postępowania administracyjnego w charakterze nadzorczym obserwatora. Wówczas można mieć jakby stuprocentową pewność, że to postępowanie o umorzenie podatku nie będzie w jakikolwiek sposób naruszało prawa, skoro będzie w nim uczestniczył również prokurator, ale chciałbym, żebyście Państwo jednoznacznie oddzielili te dwa tryby. To nie jest zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, to jest wezwanie na podstawie artykułu 183 paragraf 2 KPA prokuratora o tym, aby zwrócenie się z wnioskiem o przystąpienie do postępowania administracyjnego. Komisja rewizyjna ponadto wzywa prezydenta do podjęcia natychmiastowych działań skierowanych na przekazywanie opłat pobieranych przez uniwersum do budżetu miasta oraz o uregulowanie kwestii bezumownego uprowadzenia usług pogrzebowych i kamieniarskich na terenach zarządzanych przez uniwersum. Jednocześnie komisja rewizyjna zwraca uwagę na fakt, iż zgodnie z artykułem 4 ustęp 1, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego postanawiają o wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym warto zastanowić się, czy to Rada Miasta nie powinna decydować o charakterze i wysokości tych opłat. Mając na powyższe na uwadze, komisja wnioskuje o podjęcie pilnych działań zmierzających do rozwiązania umowy zawartej w dniu 1 lipca 1992 roku. Komisja rewizyjna wnioskuje ponadto o rozważenie możliwości powołania odrębnej jednostki organizacyjnej miasta, która realizowałaby zadania związane z prowadzeniem cmentarzy w imieniu miasta, bądź powierzenia tych zadań już istniejącej jednostce organizacyjnej miasta. I na koniec, Szanowni Państwo, ponieważ to są końcowe wnioski protokołu pokontrolnego, powiem tylko taki krótki przypis do tej sprawy. 3 tygodnie temu zgłosili się do mnie Państwo, którzy byli zaskoczeni tym, że uniwersum wprowadziło nową zupełnie opłatę na cmentarzach, dotyczącą tak zwanego dochowania osoby. To znaczy wcześniej było tak, że miejsce na 20 lat się wykupywało i to miejsce jakby, no, ta opłata obowiązywała przez 20 lat. Od stycznia 2010 roku Uniwersum, powołując się na przepisy ustawy, badamy to w tej chwili w jakiej mierze słusznie, stwierdziło, że można pobierać dodatkową opłatę, jeżeli ten okres 20-letni jeszcze nie upłynął, a chce się w tym miejscu, które zostało już wcześniej opłacone, pochować nową osobę. To w przypadku grobowców są sumy kilkutysięczne. Ta osoba, która się do mnie przyszła z tym problemem, to była osoba, która musiała zapłacić 3300 zł za jakby dodatkowej opłaty, która wcześniej nie obowiązywała. Ja zadałem zapytanie na ubiegłej sesji, czy miasto wiedziało o wprowadzeniu takiej opłaty i otrzymałem odpowiedź od pana prezydenta o jakby podstawie prawnej ustawowej, na podstawie której wprowadzono tą opłatę, natomiast nie otrzymałem odpowiedzi, panie prezydencie, czy miasto miało informację, że pojawia się zupełnie nowa opłata od stycznia 2010 roku. Jakby co do podstawy prawnej to my możemy dyskutować, to wymaga głębszej analizy, ale mam wątpliwości, czy miasto po prostu nie daje Uniwersum takiej swobody, że tam panuje kompletna samowola również w zakresie wprowadzania dodatkowych opłat dla mieszkańców. Ale to tylko taki dodatek. Bardzo proszę, szanowni państwo, o pytania ewentualnie, chętnie postaram się odpowiedzieć. Protokół pokontrolny ma 19 stron, także pisałem go osobiście i proponowałem przyjęcie go komisji. Z poprawkami kilkoma go przyjęliśmy. Myślę, że tą materię przez 3 lata zdążyliśmy zgłębić na komisji dość dokładnie i chciałem państwa prosić o to, żeby umożliwić też komisji wreszcie zakończenie tej kontroli. Ja rozumiem, że część z państwa może mieć dylematy, wątpliwości co do tego. Ja postaram się na wszystkie pytania, które się pojawiają, odpowiedzieć, ale nie chciałbym, żeby ta kontrola, tak naprawdę pierwsza duża kontrola, którą chcielibyśmy wreszcie zakończyć, bo ona nam wisi już bardzo długo, po raz kolejny uległa jakiejś kalkulacji politycznej. Jeżeli państwo się nie zgadzacie z projektem uchwały, chcecie wnieść do niego poprawki, ja będę bardzo otwarty na dyskusję i na ewentualny konsensus w tej sprawie, ale apeluję, żeby umożliwić Komisji Rewizyjnej zajmowanie się następnymi sprawami, a nie w kółko po raz trzeci, tym razem to by było sprawą Uniwersum, którą chcielibyśmy wreszcie doprowadzić z pozytywnymi dla mieszkańców miasta skutkami do końca. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy w sprawie przedstawionego aneksu ktoś z państwa chciałby coś uzupełnić albo zadać pytanie? Pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie do pana przewodniczącego, ponieważ tą sprawą również wcześniej zajmowała się Komisja Gospodarki Komunalnej i tam wynikł taki problem, że umowa była podpisywana między zarządem Uniwersum a zarządem miasta. W zarządzie Uniwersum była żona, a w zarządzie miasta był mąż. Przynajmniej taką informację podały firmy konkurujące z Uniwersum. Czy tę sprawę komisja badała, kto był w zarządzie wówczas podpisującym umowę tą 25-letnią z Uniwersum, a kto był wówczas w zarządzie miasta i czy rzeczywiście istniało coś takiego, że żona była w zarządzie Uniwersum, a mąż w zarządzie miasta?
Dziękuję bardzo
za to pytanie. Komisja tego typu aspektami się rzeczywiście nie zajmowała. Ja uważałem od początku, że też informacja być może z punktu widzenia takiego publicystycznego jest ciekawa, natomiast z punktu widzenia kontroli opartej na podstawie przepisów ustawowych, komisja zajmowała się kontrolą działalności miasta w tym zakresie. To często było przedmiotem nieporozumień, bo my w pewnym momencie staliśmy się jakby dyskutantami z Uniwersum, zupełnie jakby uważam, że bezzasadnie, ponieważ Komisja Rewizyjna nie jest żadną stroną do dyskusji dla Uniwersum, a nie odwrotnie. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność prezydenta miasta i nie może stawiać zarzutów Uniwersum jako firmie, która zarządza cmentarzami. My takich zarzutów Uniwersum zresztą nie stawialiśmy. Jeżeli zarzuty się pojawiały, to w kontekście tego, że miasto we właściwy sposób nie nadzoruje działalności Uniwersum, bądź nie domaga się właściwego wykonywania umowy, którą zawarło w 1992 roku. I w tym kontekście jakby odbywały się cała kontrola tej wspomnianej umowy, a więc ten aspekt, o którym pan radny wspomniał, jest wątpliwie interesujący, tak jak mówię, w takim może publicystycznym wydaniu, natomiast nie, komisja akurat tym aspektem się nie zajmowała. Także nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, czy takie powiązanie rodzinne było.
Dziękuję. Pani radna Barbara Nowaczyk-Gajdzińska.
Panie przewodniczący, chciałabym zadać panu dwa pytania. Pierwsze z nich to, czy komisja zaprosiła kogoś z zarządu uniwersum, żeby wyjaśnić na przykład te dodatkowe opłaty, czy wysokość poszczególnych opłat, czy w ogóle jakiekolwiek wątpliwe sprawy? A drugie pytanie, czy został zbadany wątek ekonomiczny ewentualnych strat miasta wynikających z prowadzenia cmentarzy przez uniwersum w porównaniu z kosztami prowadzenia cmentarzy prowadzonych przez Zarząd Zieleni Miejskiej, czyli przez miasto?
Dziękuję za te pytania, pani radnej. Po części myślę, ta moja wcześniejsza wypowiedź na to pierwsze pytanie wyczerpuje, to znaczy były takie głosy, że powinniśmy zaprosić kogoś z uniwersum na posiedzenie komisji, natomiast no, w kontrolach komisji rewizyjnej nie ma takiej praktyki i to chyba dobrze, żeby zapraszać podmioty zewnętrzne poza ewentualnie osobami, które składają skargi, no bo to jest jakby wtedy trochę inna sytuacja, ale uniwersum jest wobec miasta podmiotem zewnętrznym. Nie jest w żaden sposób z miastem powiązane. Nie jest to instytucja miejska, miejska spółka. Tylko tyle, że jest to prywatny podmiot zarządzający miejskimi cmentarzami. Więc załóżmy taką sytuację, że my na przykład zapraszamy uniwersum na posiedzenie i de facto najpierw powstaje problem, czy uniwersum musi się na to posiedzenie, przedstawiciel uniwersum na to posiedzenie musi się stawić. No nie musi, bo to jest po prostu prywatna działalność. No i może powiedzieć, co tam jakaś komisja rewizyjna. Nie ma żadnych kompetencji do kontroli prywatnej działalności gospodarczej. Ponadto nastawiane pytania przedstawiciel uniwersum mógłby odpowiadać dowolnie, to znaczy na część pytań mógłby chcieć odpowiedzieć, na część pytań mógłby nie chcieć odpowiedzieć, powiedzieć, że komisja rewizyjna nie powinna prywatna działalność spółdzielni pracy uniwersum interesować. I w tym kontekście wydawało mi się zupełnie bezzasadne, żeby zapraszać przedstawicieli uniwersum na posiedzenie. Natomiast szeroko zapraszaliśmy kilkunastokrotnie urzędników miejskich. Był pan prezydent Grobelny, był pan prezydent Kruszyński, kilkakrotnie była pani skarbnik, kilkunastokrotnie chyba pani dyrektor przewoźna, również pani dyrektor Wydziału Finansowego. Wszyscy ci urzędnicy odpowiadali na nasze pytania, bo do tego są zobowiązani statutem i tutaj jakby działamy na podstawie prawa, na podstawie i w granicach prawa statutu miasta Poznania. Rozmowa z przedstawicielami uniwersum być może interesująca, ale wykraczałaby poza kompetencje komisji rewizyjnej w kontekście statutu miasta Poznania. Także wydaje mi się, że po prostu to by było bezzasadne i poza granicami kompetencyjnymi komisji rewizyjnej. To jak chodzi o pytanie numer jeden. Natomiast jak chodzi o pytanie numer dwa, wydawało mi się, że po części odpowiedziałem na to, że jaki jest jakby schemat tej ekonomiki tutaj na poziomie zarządzania cmentarzami. My mamy tanie miejsca grzebalne. Miejsca grzebalne, ceny wynikają z propozycji spółdzielni pracy Uniwersum, która następnie jest akceptowana przez prezydenta miasta Poznania. Obiektywnie patrząc w kontekście Polski, te ceny są tanie. Natomiast z analizy, którą przeprowadziliśmy w kontekście usług prowadzonych, usług okołopogrzebowych prowadzonych w innych miastach przez różne firmy pogrzebowe i również tą analizę przeprowadził, co jest może bardziej pani radna da wiarę, ponieważ nie musi pani wierzyć ustaleniom komisji rewizyjnej, ale wydaje mi się, że jeżeli sąd antymonopolowy w Warszawie przeprowadził takie ustalenia i stwierdził, że ceny przynajmniej w dwóch przypadkach, jak chodzi o kaplicę, jak chodzi o wynajem wózka pogrzebowego, są jedne z najwyższych w Polsce i są zdecydowanie zawyżone. I to zostało to miało konsekwencje w postaci wysokiej kary finansowej nałożonej przez sąd antymonopolowy za nadużycie pozycji monopolowej i zawyżanie cen. No to się wydaje mi się jest jasna odpowiedź na to pytanie, jak wygląda ekonomika zarządzania cmentarzami. Skoro ktoś zawyża ceny, no to ktoś te ceny zawyżone musi płacić. Skoro ktoś te ceny zawyżone płaci, to jest to mieszkaniec miasta Poznania, który z tych usług pogrzebowych korzysta. Więc nawet jeżeli ma tanie miejsce grzebalne, to w konsekwencji płaci więcej, ponieważ płaci dużo więcej za inne usługi.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Szanowni Państwo, jak się Państwo domyślacie, w tym względzie dość znacznie różnię się poglądem od Komisji Rewizyjnej. Moje opinie czy wnioski o uwzględnienie w ogóle w protokole Komisji Rewizyjnej Państwo również macie załączone w materiałach, w związku z tym ja nie będę ich cytował. Komisja Rewizyjna, jak rozumiem, nie uwzględniła tych moich wniosków. Chciałbym jednak Państwu zwrócić uwagę na skutki, bo jakby nie chcąc dyskutować o samym postępowaniu Komisji Rewizyjnej, tylko na potencjalne skutki. To będzie głównym moim elementem wystąpienia, ale również chcę Państwu zwrócić uwagę na moim zdaniem jednak pewne, nawet w tej wypowiedzi, rzeczy nieprawdziwe, które się pojawiają. Po pierwsze, proszę Państwa, Pan Przewodniczący dostał ode mnie w odpowiedzi, że tak naprawdę nie ma stosowanych dodatkowych cen. To wydarzenie, o które mnie Pan Radny pytał na ostatniej sesji, ma oparcie w cenniku, który nie został zmieniony od 2001 roku. Prawda jest taka, że cen nie zmienialiśmy w ostatnich 8 latach i dokładnie uzyskał odpowiedź, że ten fakt prawdopodobnie wynikał z tego, że prolongata grobu wygasła w 2003 roku i w związku z tym ktoś musiał opłacić za dodatkowe lata i wykupić na nowo miejsce grzebalne. I zgodnie z cennikiem, zarówno za miejsce grzebalne, jak i za grobowiec, została ta cena ustalona. I taką odpowiedź Pan uzyskał. W związku z tym mówienie o tym w tej chwili na sesji, że to są jakieś dodatkowe opłaty i że Pan nie udzieliliśmy takiej odpowiedzi, nie sądzę, żeby miało oparcie w dokumentach. Ponadto, proszę Państwa, również my dokonywaliśmy w 2008 roku przeglądu cen, zarówno cen za miejsca grzebalne, tu rzeczywiście w tej najważniejszej opłacie Poznań stosuje niższe ceny niż w innych miastach. Ale także nie jest tak, że we wszystkich dodatkowych usługach, takich jak na przykład usługi za wjazd na cmentarz i tym podobne rzeczy, które już jakby nie są związane bezpośrednio z świadczeniem tej usługi podstawowej, Poznań jest najdroższy. Poznań w wielu dziedzinach, jak Państwo wiecie, ma stosunkowo wysokie ceny, ale akurat tutaj są takie miejsca, w których Poznań ma wyższe, jak i są takie, w których Poznań ma niższe ceny niż inne miasta. I teraz, proszę Państwa, moje podejście jest takie. Do czego dążymy? To jest pytanie podstawowe. Czy po pierwsze dążymy do tego, żeby rozwiązać tą umowę i sami się zająć tą działalnością? Czy to będzie bardziej racjonalnie? Dzisiaj mamy sytuację taką. Nie z punktu widzenia miasta, tylko z punktu widzenia mieszkańców. Stosunkowo niskie ceny, stosunkowo wysoka jakość obsługi, także świadcząca o tym, że jest bardzo niewiele skarg na tę działalność od mieszkańców Poznania, co przy tak powszechnej usłudze nie jest łatwe do osiągnięcia. Więc w moim odczuciu zarówno jakość jest stosunkowo dobra usługi, jak i umiarkowana cena. I teraz Państwo macie rozważyć rozwiązanie tego systemu i próbę budowania innego systemu. Czy ten inny system będzie lepszy? Dzisiaj jest znak zapytania, czy on będzie lepszy. Dzisiaj tego nie wiemy, to tak naprawdę będziemy mogli sprawdzić, ale możemy porównać systemy działające w innych miastach. Czy te systemy działające w innych miastach są lepsze? Z punktu widzenia mieszkańców wydaje się, że nie. Tak, że mieszkańcy w innych miastach nie uzyskują za tę cenę takiej jakości usługi. I ja w związku z tym jestem gorącym zwolennikiem sanowania błędów w tej umowie, które niewątpliwie są. Ona była zawierana w 1992 roku w zupełnie innym systemie, nie odpowiada na wszystkie wymogi współczesności. Jestem zwolennikiem sanowania, ale nie podejmowania, już pomijam aspekty prawne, czy to jest możliwe, czy w jaki spór wejdziemy z drugą stroną, jakie to ewentualnie taki spór będzie rodził negatywne skutki. Ja w tej chwili to pomijam. Moim zdaniem wchodzenie w takie rozwiązanie jest po prostu nieuzasadnione. I dlatego namawiałem Państwa, żeby tego wniosku dotyczącego zmiany całego systemu nie podejmować przez Radę Miasta, bo moim zdaniem on jest nieuzasadniony i grozi tym, że w efekcie pogorszymy usługi dla mieszkańców, a to nie jest naszym celem. W szczegółach, jeśli Państwo chcecie znać różnicę zdań, to jeszcze raz odsyłam do mojego pisma, które było skierowane, do moich zastrzeżeń do protokołu, które były skierowane do Komisji Rewizyjnej. Tam one są wszystkie aspekty zawarte. A w tej chwili jeszcze, mam nadzieję, że za chwilę dostanę odpowiedź, bo wydaje mi się, że zwróciliśmy się do prokuratury o przystąpienie do postępowania administracyjnego, ale nie mam stuprocentowej pewności, więc za chwilę mam nadzieję, że od swoich służb uzyskam potwierdzenie, czy takie pismo z mojej strony zostało do prokuratury wystosowane. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani Barbara Nowaczyk-Gajdzińska.
Panie Przewodniczący, powiedział Pan, że nie widzi Pan potrzeby, nie widział Pan potrzeby, żeby zapraszać kogokolwiek z uniwersum, ponieważ mogliby złożyć wybiórcze wyjaśnienia. Ale wnioski z kontroli bardzo poważnie ingerują w kształt umowy, ewentualnie sugerują nawet zerwanie umowy uniwersum z miastem. W związku z tym to jest życiowa ważna sprawa dla uniwersum i tym bardziej dziwię się, że nie uważał Pan za konieczne, żeby jednak kogokolwiek z uniwersum wezwać, poprosić listownie chociażby, czy jeśli nie osobiście, żeby się stawili. I jednak takie zarzuty jak dodatkowe opłaty czy podstawy tychże opłat wyjaśnić. A drugie pytanie, na które właściwie Pan nie udzielił odpowiedzi, opowiadając tylko o najróżniejszych kosztach związanych z procedurami okołopogrzebowymi, właściwie wynika, tylko chciałabym od Pana jasno uzyskać tę odpowiedź, że nie nastąpiła analiza kosztów prowadzenia cmentarzy, innych cmentarzy miejskich z kosztami prowadzenia cmentarzu przez uniwersum. Czy dobrze to rozumiem?
Panie będziemy odpowiadali pytanie i odpowiedź, czy ponieważ jeszcze jest Pan Radny Chudobiecki, to może zróbmy.
Dobrze.
Tak? Pan Radny Chudobiecki.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałbym się ustosunkować do kilku elementów zawartych w projekcie uchwały. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że w paragrafie drugim pojawia się sprawa wnioskowania do prezydenta o rozważenie możliwości.
Jeśli mógłbym poprosić, bo w tej chwili mówimy o tym aneksie i o sprawozdaniu. W następnym punkcie będzie projekt uchwały. Może rozdzielmy te dwie rzeczy.
Dobrze.
Dobrze?
To dziękuję bardzo.
I jeszcze pan prezydent.
Chciałbym tylko Państwa poinformować, bo dostałem już odpowiedź od swoich służb, że odpowiadając na mój wniosek pismem z 30 marca 2009 roku prokuratura przystąpiła do postępowania dotyczącego umorzenia podatku od nieruchomości na rzecz Spółdzielni Pracy Uniwersum. Także ta informacja, którą Pan Przewodniczący przekazał, także jest nieprawdziwa.
Dziękuję.
Panie Prezydencie, w takim razie ja od razu się może na bieżąco odniosę, że nie jest mi specjalnie miło, że współpraca w takim razie układa się między Panem a naszą komisją w ten sposób, że Państwo nie informujecie nas o tym, o działaniach, które podejmujecie. Tym bardziej, że spotykamy się dość często na komisji rewizyjnej, również w tym aspekcie kontrolnym, więc trudno winić komisję i mnie jako przewodniczącego, że nie posiadała tej informacji, skoro Pan Prezydent tej informacji komisji nigdy nie przekazał. Cieszę się, że w takim razie to wystąpienie do prokuratora w tej sprawie było. Jak mam nadzieję, że prokurator uczestniczący w tych postępowaniach będzie zwracał uwagę, aby były one prowadzone zgodnie z prawem. Natomiast odpowiadając na pytania Pani Radnej, Pani Radna, my nie jesteśmy komisją prowadzącą audyty ekonomiczne. Jesteśmy komisją skupiającą 5 radnych plus obsługa komisji. Mamy oczywiście takie kompetencje, żeby zlecać na zewnątrz opinie prawne. Taką opinią prawną zleciliśmy, ale trzeba mieć też świadomość, że analizy ekonomiczne dotyczące nowych form zarządzania cmentarzami powinny raczej leżeć po stronie prezydenta miasta jako organu wykonawczego w tym zakresie. My wskazujemy słabe punkty tej umowy, punkty, które w naszej opinii powinny być uleczone tej umowy. Wydaje nam się, że tych punktów jest tak dużo, że wzywamy prezydenta do tego, żeby rozważył renegocjację tej umowy bądź jej rozwiązanie. Natomiast decyzja w tej mierze i tak będzie należeć do prezydenta i my mamy też tego pełną świadomość. Tak samo jak decyzja o tym, jak znaleźć optymalną formę również w sensie ekonomicznym, bo w sensie prawnym najwięcej wątpliwości budzi ta umowa. Natomiast również w sensie ekonomicznym będzie trzeba poszukać, jak znaleźć optymalną formę zarządzania miejskimi cmentarzami. Powiem Panie tak, ja wiem, że to jest życiowa sprawa dla uniwersum i odczułem to również osobiście, że to jest życiowa sprawa dla uniwersum. Kilkakrotnie rozmawiałem z panem prezesem Schlingiertem i nie były to przyjemne dla mnie rozmowy. Kilkakrotnie spotkałem się również z krążącymi plotkami, że całe działania podejmowane na forum komisji rewizyjnej spowodowane są tym, że mam jakiegoś ulubionego, jakąś ulubioną firmę pogrzebową, której chcę załatwić zarządzanie cmentarzami miejskimi i tak naprawdę to jest jedyna kwestia, która inspiruje mnie do działania. I proszę mi wierzyć, to dla mnie jako radnego miasta Poznania nie jest przyjemne, ale ja nie jestem tu po to, żeby mi było przyjemnie, tylko po to, żeby działać w interesie miasta Poznania, nie w interesie uniwersum, nie w interesie jakiejkolwiek innej firmy pogrzebowej. I dla mnie ważne są życiowe interesy miasta, jego mieszkańców, a nie życiowy interes uniwersum. Dlatego przedstawiam taki wniosek i stąd ta argumentacja. Dziękuję.
Dziękuję. Nie widzę więcej. Nie, pan radny Michał Grześ, bardzo proszę.
Ja jednak prosiłbym o odpowiedź, panie prezydencie, ponieważ no są różne plotki, ja myślę, że lepiej trzeba to wyjaśnić. Odpowiedź, jeżeli mogę prosić na piśmie, czy faktycznie, kiedy była podpisywana umowa w zarządzie miasta, był mąż, a w zarządzie uniwersum była żona. I nie ukrywam, że również do odbioru obiektywnego tego, co mówi pan prezydent, no przeszkadza mi to, że na przykład szef uniwersum był liderem listy pana komitetu w wyborach do Rady Miasta i w tym momencie no jest to coś, co nasuwa wątpliwości, czy rzeczywiście mam panu prezydentowi wierzyć. Pewnie niesłusznie, bo znając pana prezydenta działa pan zawsze zgodnie z interesem miasta i to jest dla pana najważniejsze, ale są to rzeczy, które powodują te dwie rzeczy, które jednak dają pewne wątpliwości mi przy podjęciu decyzji, bo jednak jest to coś, co rzuca cień, może rzucać cień, broń Boże rzuca, może rzucać cień na jak gdyby stosunek pana prezydenta do uniwersum. Myślę, że tak nie jest, ale jeżeli można by było prosić, czy faktycznie ten zarzut, który parę lat temu pojawił się na Komisji Gospodarki Komunalnej, powiedziany przez jednego szefa z firm pogrzebowych, faktycznie nigdy nie został, w zasadzie na to pytanie nigdy nie dostałem odpowiedzi, nikt wówczas nie umiał powiedzieć, czy faktycznie miał miejsce, jeżeli można taką odpowiedź uzyskać, też byłbym wdzięczny.
Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Grobelny.
Dzisiaj bezpośrednio na pytanie pana radnego nie potrafię odpowiedzieć. Pan Andrzej Porawski był członkiem zarządu miasta w latach 90-92. Jego małżonka, według mojej prywatnej wiedzy, pracowała w spółdzielni Uniwersum, natomiast nie mam niestety wiedzy, na jakim stanowisku, nie umiem na to pytanie zatem odpowiedzieć. Mogę jedynie stwierdzić, że nie była żadną z osób, która podpisywała umowę. Umowę podpisał prezes i wiceprezes i nie była to na pewno żona pana Andrzeja Porawskiego. Pan Schlingiert był synem prezesa w momencie, kiedy startował w wyborach i był również pańskim kolegą radnym z kadencji rady, więc myślę, że ta rzecz też jest znana. Nie ma tutaj co do tego, jak sądzę, żadnych niedomówień. Również kiedy był radnym, było wiadomo, że jego ojciec jest prezesem spółdzielni Uniwersum.
Można jeszcze, panie przewodniczący?
Dziękuję, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Jeszcze dwie kwestie. Pan prezydent mówił o tych opłatach, które rzekomo odpowiedź jest tutaj w tym zakresie pełna i to nie jest nic nowego, tylko to są stare opłaty bazujące na cenniku z 2002 roku. Ja nie mówię, że to jest nowa wysokość opłat w tym sensie. Natomiast z moich informacji, które do mnie dotarły, oczywiście być może też stąd moje zapytanie, ale te osoby, które mnie o tym informowały, wydaje mi się, że są dość dobrze w sprawie zorientowane. Jak chodzi o wysokość, to jest wysokość opłaty bazująca na starym cenniku, natomiast w sensie charakteru opłaty jest to nowa opłata wprowadzona od stycznia 2010 roku, wedle informacji, które ja posiadam. W związku z tym to by trzeba zweryfikować, panie prezydencie.
Pan prezydent.
To jak pan radny wytłumaczy takie pojęcie, że jakaś nowa opłata jest oparta na starym cenniku? Albo coś jest w cenniku, albo tego czegoś nie ma w cenniku.
Nie, panie prezydencie, cennik mówi jasno, jakie są opłaty za jakiego rodzaju groby, za jaki okres, tak? Wcześniej pobierano te opłaty w ten sposób, że opłata była jednorazowa za cały okres 20 lat, niezależnie od tego, co się później na tym grobie działo. Natomiast z tego, co wiem, od stycznia 2010 roku charakter opłat zmienił się w ten sposób, że za osobę nowo pochowaną w miejscu już wcześniej opłaconym płaci się dodatkową opłatę. O to mi chodziło.
Pan prezydent.
Szanowni Państwo, w ramach tego sporu zacytuję Państwu moją odpowiedź, którą Pan Radny uzyskał. Myślę, że ona jest dość jednoznaczna. Poruszana kwestia zapłaty około 4000 zł dotyczyła prawdopodobnie przypadku dochowania osoby zmarłej do grobu, którego ważność upłynęła 23 marca 2003 roku. Rodzina osoby zmarłej opłaciła prolongatę za 7 lat istnienia grobu ziemnego, to jest kwotę 224,60 zł, co stanowi 32,41% ceny miejsca ziemnego dwuosobowego, która zgodnie z obowiązującym zarządzeniem wynosi 693 zł. Opłata ta przedłużyła ważność grobu ziemnego do 18 stycznia 2010 roku. Z uwagi, że rodzina osoby zmarłej oświadczyła, że w miejsce grobu ziemnego został wymurowany grobowiec i trudno ustalić, kiedy on powstał, dokonany prolongaty grobu od dnia 18 stycznia 2010 na 100 lat, to jest do 18 stycznia 2110, przyjmując zgodnie z zarządzeniem kwotę 3292 zł brutto. Taką odpowiedź udzieliłem, dokładnie powołując się na stosowne pozycje cennika.
Ja tą odpowiedź rozumiem. Jestem zaskoczony nieco tym, że pan prezydent odczytał moje myśli co do konkretnego przypadku. Ja zadawałem pytanie ogólne. Czy została od stycznia wprowadzona przez Uniwersum nowa opłata? Pan prezydent od razu zidentyfikował, o jaki przypadek ja pytam. No dobrze, jakby to w jaki sposób jestem w stanie zrozumieć. Natomiast chciałbym prosić o konkretną odpowiedź, najlepiej pisemnie, bo ja to będę też weryfikował w oparciu o te sygnały, które miałem. Dość jednoznaczne i nie wydaje mi się, żeby te osoby, które mnie o tym informowały, zainteresowane, miały powód, żeby mówić nieprawdę. Czy Uniwersum od stycznia 2010 roku wprowadziło nowy charakter opłaty? Jeżeli jednoznacznie uzyskam odpowiedź na piśmie od pana prezydenta, że nie wprowadziło żadnej nowej opłaty, która wcześniej nie funkcjonowała, to wówczas będziemy to dalej weryfikować.
Dziękuję. Pan radny Jan Chudobiecki.
Czy pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej byłby łaskaw powiedzieć, ile takich sygnałów miał i jakich spraw one dotyczyły? To jest sprawa bieżąca, więc trudno byłoby powiedzieć, że nie pamięta pan tych spraw. Prosiłbym, ile tych spraw było i jakich problemów dotyczyły?
Miałem dwa takie sygnały. Dotyczyły problemów pochowania w miejscu, które już było wcześniej wykupione. W jednym przypadku w miejscu grobowcowym, w jednym przypadku miejsca ziemnego. Miałem dwa takie sygnały, przy czym jeden z tych sygnałów jakby dotyczył kwestii tego, że ta opłata jest bardzo duża. Drugi sygnałów dotyczył tej właśnie kwestii, że to jest opłata, która wcześniej nie obowiązywała.
Dziękuję. Nie widzę dalszych głosów w dyskusji. Rozumiem, że mogę uznać, że punkt 12 porządku obrad został zrealizowany. Zatem przystępujemy do realizacji punktu 12a projektu uchwały 1003 w sprawie wniosków pokontrolnych z kontroli działalności prezydenta miasta Poznania w zakresie realizacji umowy zawartej przez Zarząd Miasta Poznania w dniu 1 lipca 1992 roku ze Spółdzielnią Pracy Uniwersum o zarządzanie, utrzymanie i prowadzenie na okres 25 lat cmentarzy komunalnych. Bardzo proszę, panie przewodniczący.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja w związku z tą nową dla nas informacją, choć nie nową, jak się okazuje, w kontekście działalności pana prezydenta, w związku z tym, że pan prezydent w marcu wystąpił do prokuratora o przystąpienie do postępowania. W związku z tym jeden z punktów, bodajże to jest paragraf trzeci naszego projektu uchwały, jest w tej sytuacji bezprzedmiotowy. Komisja wcześniej, ani ja osobiście też o tym nie wiedziałem, że takie wystąpienie miało miejsce, pan prezydent nas nie poinformował, ale w tej sytuacji chciałem jako radny, bo w imieniu komisji nie mogę tego zrobić, złożyć poprawkę w tej mierze wykreślające ten paragraf, a podtrzymanie, oczywiście podtrzymuję uchwałę, która jest uchwałą komisji w pozostałym zakresie.
Dobrze, czyli mamy do przegłosowania poprawkę polegającą na wykreśleniu paragrafu trzeciego z projektu uchwały. Projekt uchwały został skierowany do prezydenta miasta Poznania i do klubów radnych. W związku z tym wpłynęła opinia prawna dotycząca projektu uchwały. Ta opinia prawna dotyczy...
Ja może wyjaśnię, panie przewodniczący. Ja może od razu też się odniosę do niej. Czy pan przewodniczący chciałby przedstawić, jak to wygląda? Bo to po części wyjaśnię te wątpliwości, które są w opinii prawnej zawarte.
Okay, to bardzo proszę.
Ponieważ ta opinia prawna jakby dotyka dwóch aspektów, technicznego i merytorycznego. W aspekcie technicznym my tą uchwałę poprawiliśmy. Tam rzeczywiście był jeden błąd, omyłka tekstowa, którą należało było naprawić. Punkt pierwszy powielał się z punktem drugim. Na pewnym etapie po prostu teksty gdzieś się zbiły i to już jest poprawna w wersji w internetowym asystencie radnego jako wersja A. Tego dotyczyła jedna z uwag prawnych i to już zostało poprawione. Druga z uwag dotyczyła kwestii, która zostanie, punktu, który zostanie wykreślony poprawką, jeżeli ta poprawka uzyska akceptację państwa radnych. Ja podtrzymuję w kwestii prawnej swoje stanowisko, ale w związku z tym, że ten zapis stał się bezprzedmiotowy w kontekście informacji przedstawionej przez pana prezydenta, to po przegłosowaniu jakby w tym kontekście negatywna opinia prawna wydaje mi się, że stanie się bezprzedmiotowa.
Dobrze, dziękuję bardzo, bo dokładnie to samo chciałem powiedzieć. Wobec tego zadaję pytanie, czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie projektu uchwały. Najpierw zapytam pana prezydenta, do którego projekt był skierowany. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Szanowni państwo, ja bym chciał prosić państwa już w ramach poprawek o wykreślenie z paragrafu pierwszego punktu drugiego i punktu czwartego. Motywację swoją złożyłem. Moim zdaniem nie należy pogarszać tego systemu, który istnieje, dlatego chciałbym prosić państwa o wykreślenie tych dwóch punktów. Jeśli chodzi o punkt drugi, który brzmi zobowiązanie spółdzielni pracy Uniwersum do przekazywania pobieranych w związku z realizacją umowy opłat, to jest tak naprawdę niezgodne z przyjętą wersją umowy. Oznaczałoby zupełnie inny system umowny, wprowadzenie umowy o zarządzanie z cmentarzem na innych zasadach niż jest to sformułowane, w związku z tym to jest właśnie zbudowanie zupełnie innego systemu. Dlatego chciałem prosić państwa o wykreślenie punktu 2 i siłą rzeczy punktu 4. I jeśli chodzi o paragraf drugi w całości, proszę państwa, oczywiście taką analizę możemy dokonać, ona też będzie przydatna na przyszłość, w związku z tym nie wnioskuję o wykreślenie paragrafu drugiego.
Dziękuję bardzo. Pan radny Jan Chudobiecki.
Szanowni państwo, w imieniu klubu chciałbym wypowiedzieć się na temat niektórych elementów zaproponowanego tekstu uchwały. Poprzednio już niejako wykraczając poza kwestię punktu 12, wspomniałem o paragrafie drugim, kwestia rozważenia możliwości powołania odrębnej jednostki organizacyjnej miasta. Ja chciałbym poprosić, myślę, że pani dyrektor przewoźna zapewne ma te materiały, być może przy sobie, które pozwoliłyby nam porównać kwestie kosztów utrzymania 1 hektara cmentarzy miejskich w zależności od formy prawnej administratora. Chodzi mi tu o cmentarze, które znajdują się w większych miastach w Polsce. Wiem, że występują różne formuły, między innymi występują jako zakłady budżetowe, jako inne jednostki miejskie, również występują firmy zewnętrzne. Czy można by mniej więcej określić, jakie są wielkości utrzymania właśnie 1 hektara cmentarza w zależności od formy administracyjnej? I to jest jedna rzecz. Natomiast w odniesieniu do paragrafu pierwszego chciałbym powiedzieć, że kwestia pierwszego i drugiego ustępu, a więc umarzania, kwestia dodatku, związana z umarzaniem podatku. W piśmie, które przygotowała prokuratura, prawdopodobnie na wniosek skierowany przez pana radnego, pana przewodniczącego Szynkowskiego-Welsenka, prokuratura postanowiła umorzyć sprawę, między innymi formułując następujące wnioski. W szczególności należy stwierdzić, że nie ma żadnych przesłanek do twierdzenia, że umowa zawarta przez Zarząd Miasta Poznania ze Spółdzielnią Uniwersum jest w jakikolwiek sposób umową zawartą wadliwie, czy też, że jest ona umową nieważną. Także zawarte w umowie zobowiązanie do zwolnienia spółdzielni z zobowiązań podatkowych należy uznać za zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w dacie zawarcia umowy. Interes miasta Poznania i jego mieszkańców w powierzeniu zarządu cmentarzami wyspecjalizowanemu podmiotowi leżący u podstaw zawarcia umowy w roku 1992 jest oczywisty i nie wymaga omówienia. Ja nie będę cytował całości postanowienia prokuratury o umorzeniu śledztwa. Dziwię się jednak, że wśród dokumentów, które komisja rewizyjna wymieniała jako dokumenty, z którymi się zapoznała, tego elementu nie ma. W odniesieniu do kwestii ustępu trzeciego w paragrafie pierwszym, uregulowania kwestii bezumownego prowadzenia usług pogrzebowych i kamieniarskich na terenach zarządzanych przez spółdzielnię Uniwersum. Pan przewodniczący, a jak myślę tak naprawdę to cała komisja, być może została przez pana przewodniczącego wprowadzona w błąd i uznała to za zgodne z prawdą. Pan przewodniczący na pewno zna zarządzenie numer 27 dyrektora Miejskiego Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej z 7 grudnia 1974 roku, gdzie przekazywano Uniwersum działanie i jest mowa między innymi przekazaniu, przejęciu podlega działalność Wydziału Cmentarzy Komunalnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Zieleni w Poznaniu na rzecz Uniwersum w następującym zakresie. I tutaj punkt D i E mówią usług pogrzebowych i E usług kamieniarskich, w punktach usług kamieniarskich na Miłostowie i Junikowie. Być może było to panu przewodniczącemu nieznane. Jeżeli było nieznane, to znaczy, że komisja zbyt pobieżnie analizowała dokumenty. Natomiast jeżeli było znane, to pan przewodniczący i komisja, proponując taki tekst, chciała wprowadzić w błąd Radę Miasta. Proszę Państwa, rzeczą jest pewną jedna sprawa. To, do czego zmierzał pan przewodniczący komisji, a które ogłosił wcześniej, między innymi znalazło się to w wypowiedzi opublikowanej przez Gazetę Wyborczą 12 czerwca 2008 roku, Jeśli prace komisji nie spowodują zmiany w podejściu do uniwersów, to poddam się do dymisji. Myślę, że to było podstawową przesłanką wszystkich działań pana przewodniczącego. Naprawdę najpierw trzeba zastanowić się, co można, a potem unosić się, jak to zostało określone, honorem. Przykre byłoby, gdyby komisja chciała wprowadzić Radę w błąd. Inaczej sytuacja ma, jeżeli nie dotarła do dokumentów. Ja, panie przewodniczący, nie oczekuję odpowiedzi na te pytania, bo nie jest to forma pytań, jest to forma z mojej strony stwierdzeń na podstawie tych dokumentów, do których miałem dostęp, a z tych dokumentów uzbierało się dość sporo, bo komisja rozpoczęła pracę, kiedy byłem jeszcze jej członkiem. W związku z tym dość gruby plik tych dokumentów mam również dzisiaj ze sobą i mówię na podstawie tego, co zgromadziłem. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź, to jedynie prosiłbym o odpowiedź panią dyrektor przewoźną w tej pierwszej części, o której mówiłem, w kwestii kosztów utrzymania cmentarzy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Zapytam najpierw, czy w imieniu innych klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? W imieniu klubów na razie. Nie widzę zgłoszeń klubowych. W takim razie poproszę panią dyrektor o odpowiedź i później otwieram debatę indywidualną.
To
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowna Rado, Wydział w 2008 roku pokusił się o zrobienie rodzaju benchmarkingu dla usług cmentarnych i pogrzebowych, bo mylimy dwie rzeczy. Miasto Poznań jako gmina odpowiedzialna jest za usługi cmentarne, a więc za miejsca ustalania opa, za miejsca grzebalne, prolongaty, natomiast za usługi pogrzebowe to żadna firma, tak jak Uniwersum, nie musi do nas występować o ceny, bo wszystkie ci przewoźnicy prywatni, którzy świadczą te usługi, to są tak zwane usługi pogrzebowe i działalność komercyjna. Pozwolę sobie porównać, ile kosztuje utrzymanie hektara cmentarza w poszczególnych miastach. Tam zrobiliśmy to w dwóch formułach, tam gdzie są zakłady budżetowe i tam gdzie są firmy zewnętrzne, spółki z udziałem miasta czy spółki miejskie. W Opolu koszt jednego hektara wynosi 24 420 zł, Lublin firma prywatna 39 419 zł 35 groszy, Gdańsk spółka prawa handlowego 38 786 zł, Bydgoszcz firma prywatna 12 255 zł, Toruń spółka z udziałem miasta 28 977 zł. Średnia w ramach tych miast wynosi 28 771 zł 47 groszy, Poznań utrzymanie jednego hektara 12 150 zł, a więc różnica do średniej ceny wykonywanej przez spółki w różnym powiązaniu z gminą, różnica jest 16 621 zł 47 zł, a więc Poznań jest dwukrotnie tańszy w stosunku do średnich świadczonych na utrzymanie kosztów, położonych na utrzymanie kosztów cmentarzy w poszczególnych tych miastach. I porównanie dla zakładów budżetowych. Łódź 67 772 zł, Warszawa 61 158 zł 17 groszy, Gdynia 50 tysięcy, Szczecin 26 766 zł, średnia w zakładach budżetowych koszt utrzymania jednego hektara 51 zł 424 zł 04 grosze, Poznań przy tym 12 150, różnica do Poznania to jest 39 274 zł 04 groszy i średnia dla zakładów budżetowych jest to 51 425 54 grosze, średnia dla firm zewnętrznych 28 771 zł 47 groszy, a więc różnica w stosunku do tego, co nas utrzymuje, koszty utrzymania jednego hektara cmentarza w Poznaniu. Wszystkie w te formuły są o wiele wyższe. Porównywalne jest tylko Bydgoszcz. I nie ukrywam, że to jest analiza za 2008 rok. Przekazaliśmy te materiały do Związku Miast Polskich z prośbą o bieżące prowadzenie takiego benchmarkingu po to tylko, żeby mieć analizę porównawczą takich właśnie usług komunalnych, gdzie w momencie, kiedy przyjdzie konieczność wykupienia takiej usługi, to ona jest tą koniecznością dla każdego z nas.
Dziękuję bardzo.
Można, panie przewodniczący?
Tak, bardzo proszę.
Można? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, chciałem wyjaśnić, bo to oczywiście przemawia do wyobraźni pewnie, jeżeli nie zna się szczegółów, chociaż mam nadzieję, że Państwo słuchaliście to, o czym ja mówiłem wcześniej. Ja nie mówiłem przed ani moment, że my mamy drogie cmentarze, w sensie opłat za miejsca grzebalne, czyli właśnie za to utrzymanie, to co później przeznacza się na utrzymanie cmentarzy. Ja mówiłem o tym, że konstrukcja jest taka, że miejsca grzebalne są tanie, ale usługi około pogrzebowe są drogie. No chyba przykład tego, że my mamy drugą po Powązkach najdroższą kaplicę pogrzebową i tego, że w Warszawie wynajem wózka na pogrzeb innym firmom pogrzebowym kosztuje 30 zł, a u nas kosztuje 120 zł, no to są chyba konkretne przykłady przemawiające do wyobraźni. Ale ja, panie dyrektor, od razu też mam pytanie. To wyliczenie jest bardzo konkretne, bardzo dużo liczb, danych. Na jakiej podstawie odbywało się wyliczenie dotyczące Poznania? Skąd były kwoty dotyczące Poznania? Jaki był dzielnik? Jak Państwo liczyliście tą kwotę? Te 12 tysięcy za utrzymanie hektara skąd wychodziło? Bo jakby chciałbym, jestem bardzo ciekaw, czy to wychodziło z deklaracji przedstawionych przez Uniwersum? Ile Uniwersum przeznacza na... A no właśnie, no. Tylko, że nad deklaracjami Uniwersum miasto nie ma żadnej kontroli tak naprawdę. I Uniwersum może sobie napisać, że przeznacza 100 tysięcy na utrzymanie cmentarza, a może napisać, że przeznacza 2 miliony na utrzymanie cmentarza.
Dziękuję.
Ja przepraszam, jeżeli mogę, chciałabym odpowiedzieć. Powiem, że miasto ma kontrolę nad wydatkami, które uniwersytet wydaje na utrzymanie cmentarzy komunalnych, ponieważ wszystkie wydatki, które są w każdym roku przedstawiane w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, my te wszystkie wydatki sprawdzamy i tam, gdzie w ciągu roku wykonywane są zadania inwestycyjne, uniwersytet wcześniej zgłasza budowę drogi, budowę sieci wodociągowej, budowę kolejnych, czy zapotrzebowanie na kolejne toalety, budowanie tych specjalnych stanowisk dla gospodarki odpadami, tam gdzie są również nasadzenia drzew. My to wszystko kontrolujemy, sprawdzamy rachunki, czy mniej więcej to wygląda takie ceny, jakie się kształtują na terenie miasta Poznania. Wszystkie wydatki, które są enumeratywnie potem zestawiane na koniec roku, są podjęte kontrolą naszego wydziału i sprawdzamy, czy rzeczywiście zostały poniesione i potwierdzamy, że to, co uniwersytet podjęło decyzję o budowie sieci wodociągowej, budowie kolejnego źródła czerpalnego, bo tam są studnie czerpalne, budowie kolejnej drogi, zbudowę oświetlenia, to wszystko jest wykonywane. W tych wydatkach oczywiście nie ma utrzymanie domy przedpogrzebowych, ponieważ tych wydatków akurat tutaj w to nie wliczamy.
Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz sam zabrać głos w tej dyskusji. Chciałbym przede wszystkim zachęcić Państwa, żebyśmy nie prowadzili teraz postępowania kontrolnego w tej sprawie, ponieważ to postępowanie kontrolne się zakończyło. Zostały nam przedstawione protokół, aneks, opinie. W zasadzie taką wiedzę, jaką moglibyśmy uzyskać, już mamy. W tym punkcie zajmujemy się konkretnym projektem uchwały i losami poszczególnych zapisów. Dlatego chciałbym Państwa zachęcić do tego, żebyśmy zajęli się tylko tym projektem uchwały i tych zapisów. Zgłoszone zostały dwie poprawki i ich losami powinniśmy się zająć. Ja na podstawie tych wszystkich dyskusji już toczących się myślę, że podobnie jak Państwo dysponuję taką oto wiedzą. Z jednej strony umowa zawarta w roku 92 w innym stanie prawnym niż jest to w tej chwili obowiązujący powodowała, że ona jest niedostosowana zapewne w wielu szczegółach do obecnego stanu prawnego. Przez te wszystkie lata nie była dostosowywana. I z tego punktu widzenia zaletą przeprowadzonej kontroli jest to, że na te niedociągnięcia zwrócono uwagi, czy na te błędy zwrócono uwagę. I główny wniosek dla mnie z tego postępowania jest taki, że należy przeprowadzić dostosowanie tej umowy do obecnego stanu prawnego, tak aby z tego, co w niej jest dobrego, nic nie uronić, a jednocześnie, żeby ona była prawnie dobra. W tym sensie, patrząc na zalecenia pokontrolne zawarte w uchwale, powiedziałbym tak. Punkt pierwszy, który mówi, że należy zadbać o prawidłową realizację przepisów ordynacji o postępowaniu o umarzanie podatku, to powiedziałbym, no niezależnie od tego, czy byłaby ta uchwała, czy nie, prawidłowa realizacja powinna być zapewniona zawsze. W tle jest troszeczkę dyskusja, z którą nie wiem, czy bym się zgodził w tej chwili, że nie powinno się umarzać tego podatku. To są dwie różne rzeczy, chciałbym zwrócić uwagę. Punkt czwarty, który mówi o tym, że należy podjąć kroki do rozwiązania umowy, według mnie trochę jest w sprzeczności z paragrafem drugim, który mówi o tym, że Rada Miasta wnioskuje do prezydenta o rozważenie możliwości powołania odrębnej jednostki, czyli o przeprowadzenie pewnej analizy funkcjonowania zarządzania cmentarzami. Jeśli z tej analizy będzie wynikało, że inna jednostka zrobi to lepiej, to oczywistą konsekwencją jest wycofanie się z tej umowy. W taki sposób, w jaki dopuszcza to prawo. Natomiast jeśli ta analiza pokaże coś innego, to w tej chwili wycofywanie się i rozwiązywanie umowy byłoby przedwczesne. Dlatego zgadzam się, że ten punkt, przynajmniej w takim sformułowaniu, nie powinien się w paragrafie pierwszym znaleźć. No i cieszę się, że paragraf trzeci został usunięty, bo ja szczerze mówiąc byłbym zobowiązany go wykonać, a ten zapis nie do końca jest dla mnie zrozumiały, ale ponieważ pewnie Rada zgodzi się z wnioskiem Pana Przewodniczącego, tak przypuszczam, zwłaszcza po tym, co powiedział Pan Prezydent, że tak zawiadomienie zostało dokonane, to myślę, że nie ma co dyskutować tego punktu. Także prosiłbym, żebyśmy zajęli się zapisami uchwały, bo nic więcej do kontroli już nie dodamy w tej chwili i rozstrzygnijmy w głosowaniu poprawki i los całej uchwały. Dziękuję. Pan prezydent Ryszard Gobelny.
Szanowni Państwo, jestem w pewnym dyskomforcie, bo w zasadzie zgadzam się z prośbą Pana Przewodniczącego, ale jednak się ustosunkuję do poprzedniej wypowiedzi Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, że jeżeli podaliśmy, że koszty podane utrzymania 1 hektara w mieście Poznaniu opieramy na informacjach Uniwersum i one są najniższe, to chyba Pan Przewodniczący nie podejrzewa, że Uniwersum specjalnie je zaniża, bo to by oznaczało, że co skądś dokłada do tego interesu i to dwukrotnie. No to chwała mu za to. Myślę, że mieszkańcy Poznania powinni w takim razie spółdzielni Uniwersum podziękować, że z środków spółdzielców dokłada do środki do utrzymania poznańskich cmentarzy. No i to bardzo dobrze. To myślę, że życzę wszystkim miastom w Polsce, żeby znaleźli takiego partnera prywatnego, który też tak będzie robił i będzie to świetne. Choć wydaje mi się to mało prawdopodobne. Proszę Państwa, ja też chciałbym to od razu powiedzieć. Proszę Państwa, ja dostrzegam, czytając ten protokół kontroli dość krytycznie, dostrzegam także wiele pozytywów w całym postępowaniu kontrolnym, które są wykorzystywane przez służby miejskie i które wywołały pewną reakcję po stronie miasta, reakcję myślę, że pozytywną, więc to nie jest tak, że ja jestem nastawiony do tego protokołu generalnie negatywnie. Ja zwracam uwagę przede wszystkim na skutki, które pewne działania postulowane, jak sądzę, przez komisję rewizyjną, chociaż to nie jest tak wprost zapisane, mogą być niekorzystne dla mieszkańców Poznania i ten element zwracam uwagę. Dlatego jeszcze raz podtrzymam swój wniosek o wykreślenie podpunktu 2 i 4 z paragrafu 1, jak powiedziałem, zgadzając się w pełni z punktem 1 i 3 tego paragrafu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzej Bielerzewski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Akurat tak się dziwnie składa, że trochę się nie zgadzam z Panem Prezydentem, bo mnie się wydaje, że w paragrafie 1, punkt 1, skoro prawidłowość tego działania sprawdza prokuratura, no to jest to w trakcie działania organów do tego powołanych. Wobec tego, żeby to było w naszym uchwale, w kontekście zgłoszenia do prokuratury wydaje mi się już niepotrzebne. To jest, jeżeli idzie o pierwszy punkt. Trzeci punkt, tu kolega Chudobiecki wytłumaczył, że to nie, jakiej podstawie zostały te działania Uniwersum robione, powołując się na umowę zawartą w tych latach, kiedy ona między Uniwersum a ówczesnymi władzami miasta była zawierana. Dlatego wydaje mi się, że ten paragraf pierwszy jest jak gdyby całkowicie niepotrzebny. W paragrafie 2 Rada Miasta Poznania wnioskuje do Prezydenta Miasta Poznania o rozważenie możliwości. No możliwości są. Najwyżej celowości, właściwości, ale nie możliwości. Pan Prezydent i my jako Rada możliwości mają wobec tego niemożliwości, a przynajmniej celowości. Podsumowując, uważam, że cały paragraf 1 jest niepotrzebny, a w paragrafie 2 słowo możliwości powinno być zmienione na celowość. Dziękuję.
Dziękuję. Ja myślę, że wszyscy się zgadzamy, że prawidłowość realizacji przepisów ustawy jest oczywista, natomiast by wyszło co najmniej niezręcznie, gdybyśmy coś takiego wykreślali. W związku z tym myślę, że dla podkreślenia wagi tej kontroli te zapisy można było zostawić. Ja już dyskutuję z panem radnym, natomiast uregulowanie kwestii bez umownego prowadzenia, niezależnie od uzasadnienia, które pan radny Chudobiecki przedstawił, myślę, że uregulowanie takiej sytuacji nie jest niczym złym. Nawet jeśli uzasadnienie dotyczy stanu faktycznego, jest prawdziwe, więc tutaj akurat mam inną opinię. Pan radny Jan Chudobiecki.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja myślę jednak, że sformułowanie, jakie zostało tutaj użyte, jest dość jednoznaczne. Mówi o kwestii bezumownego prowadzenia usług i tak dalej, co jak wykazałem, a myślę, że Pan Przewodniczący też wtedy słuchał, było wyraźnie zawarte w umowie w momencie, kiedy przekazywano Uniwersum w 1974 roku te działania. W związku z tym, gdybyśmy powiedzieli uregulowanie kwestii prowadzenia usług, to byłbym gotów z tym się zgodzić. Natomiast stwierdzenie, że jest ono bezumowne, nie ma podstawy prawnej. Wnioskuję wobec tego o wykreślenie przynajmniej tego słowa bezumownego. Dziękuję bardzo.
W takim razie ja poproszę, żeby panowie zdecydowali się, jakie wnioski stawiają, ponieważ pan radny Bielerzewski nie powiedział, że stawia wniosek, to powiedział, że wydaje mi się, że byłoby lepiej. W związku z tym albo wniosek, albo dyskusja. Rozumiem, że pan Chudobiecki stawia wniosek o wykreślenie słowa bezumowne z punktu trzeciego. To jest poprawka.
Można, panie przewodniczący?
Bardzo proszę.
Krótko może do tego, czy to jest bezumowne, czy nie, panie radny. W kontekście naszej kontroli, tytuł kontroli jest jasny. Kontrolujemy umowę z 92 roku, ale nawet, oczywiście ja zgadzam się, że nie można odrywać tego od pozostałych ram prawnych. Nawet jeżeli wypłynęły dokumenty z 74 roku, to proszę pamiętać o tym, że w 92 roku, kiedy Uniwersum podpisywało umowę, akceptowało taki stan prawny i te postanowienia umowne i wówczas nikt nie przedstawiał dokumentów z 74 roku. Więc można wywieźć twierdzenie, że wprowadzenie tych usług nie ma podstawy umownej na ten moment. Trudno opierać się na takiej samej zasadzie, można by powoływać się, że Uniwersum w związku z tym, że przekazano mu mienie, jest właścicielem w tej chwili mienia na cmentarzach. Tak nie jest. To należałoby udowodnić sądownie. Zapisy w księgach wieczystych mówią jednoznacznie o własności miasta. Także podtrzymuję swoją opinię co do tego, że prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej w tym zakresie przez Uniwersum jest działaniem bezumownym. Nie znajduje żadnego odzwierciedlenia w umowie z 92 roku. Znajduje wątpliwe odzwierciedlenie, bardzo wątpliwe w sensie przeprowadzenia dowodu prawnego w zarządzeniu z 74 roku. Natomiast w kontekście tego, jakie są możliwości nadzoru przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej nad wykonywaniem umowy, to pani dyrektor, ja jestem bardzo zaskoczony. Ja żałuję, że teraz nie mam wszystkich protokołów z posiedzeń kontroli, na których pani odpowiadała na nasze pytania, ale doskonale pamiętam, że przynajmniej 2 albo 3-krotnie potwierdzała pani, że możliwości nadzoru miasta nad tym, co Uniwersum robi na cmentarzach, jakiego rodzaju środki wydaje, jakiej wysokości są to środki, są bardzo ograniczone, bądź można powiedzieć, że prawie żadne. Mało tego, w opinii prawnej Kancelarii Piszcz i Wspólnicy z kwietnia 2007 zleconej przez pani wydział, zrobionej na zlecenie miasta, stwierdzono, że miasto nie posiada w praktyce żadnej możliwości kontroli zgodności deklarowanej przez Uniwersum realizacji zadań umownych ze stanem faktycznym. No to wydaje mi się, że to mówi bardzo jasno. Ja też pamiętam w tej chwili, nie jestem w stanie dokładnie ocyfrować, ale wiem, że na przestrzeni kilkunastu lat, tych 17 lat, kiedy obowiązuje umowa, państwo przeprowadziliście bodajże 5 czy 6 lustracji cmentarzy. To jest mniej więcej jedna lustracja cmentarza na 2 lata. No to co można skontrolować? Realizację jakich zadań, robiąc jeden przegląd
wróćmy
na cmentarzu
do uchwały,
na 2 lata? Ja wiem, że to może nieco odbiegam, natomiast no chcę wykazać to, że argumentacja, jakoby państwo, żebyście przeglądali rachunki, faktury, kontrolowali, czy rzeczywiście to, co Uniwersum przedstawia, jest zgodne ze stanem faktycznym, nie ma absolutnie żadnego uzasadnienia. I napisali to prawnicy, którzy starali się państwu pomóc na państwa zlecenie, wybrnąć z tej sytuacji. Ci prawnicy wprost to stwierdzili i przyznali. Natomiast ostatnie słowo dotyczące się do tego, co powiedział pan prezydent. Czy Uniwersum rzetelnie przedstawia kwoty i bardzo, z tego, że pan się bardzo cieszy, jeżeli zaniża te kwoty? Panie prezydencie, tak, nie jestem w stanie w tej chwili udowodnić, że zaniża, bo ani pan, ani ja nie możemy tego skontrolować. Na tym polega problem, że nikt tego nie może skontrolować, ponieważ miasto nie zagwarantowało sobie takich kompetencji. Natomiast można domniemywać, można domyślać się, że ten koszt jest znacząco niski dlatego, że dokładają do tego utrzymania cmentarza nie spółdzielcy, tylko dokładają do tego utrzymania cmentarza mieszkańcy, którzy płacą dużo więcej za usługi około pogrzebowe, bo interes posiadania monopolu na cmentarzach komunalnych jest tak lukratywnym biznesem, że warto podjąć walkę o to, żeby mieć argument ekonomiczny w sensie utrzymania miejsc grzebalnych w ręce, który to argument jest tak naprawdę jedynym argumentem, który w tej chwili w ręce posiada Uniwersum i pan prezydent również nim operuje, po to, żeby następnie móc ten monopol wykorzystywać w różnych celach, między innymi w celach zawyżania cen, co przyznał sąd antymonopolowy w Warszawie, ukarał Uniwersum, co jeszcze raz podkreślę, dużą karą pieniężną w tym zakresie, sięgającą blisko 200 tysięcy złotych. Także myślę, że odpowiedź na to, czy to zarządzanie cmentarzami jest tanie czy drogie, ono jest pewnie tańsze niż wreszcie Polski, natomiast my tak naprawdę nawet na 100% nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile to utrzymanie kosztuje. Opieramy się tylko i wyłącznie na informacjach Uniwersum, bez żadnej możliwości weryfikacji. Dziękuję.
Dziękuję. Jest 3 osoby zapisane, a proszę Państwa o zmierzanie do głosowania, bo to już czas rozstrzygać. Pan radny Marek Sternalski.
Jako członek komisji rewizyjnej głosowałem dzisiaj przeciwko projektowi tej uchwały. Mając na uwadze punkt 4 paragrafu 1, gdzie mówimy o podjęciu działań zmierzających do rozwiązania tej umowy, bo ja się pytam, bardzo łatwo coś takiego napisać, tylko powiedzmy, że rozwiążemy tę umowę i co dalej? To jest takie pytanie, bo my w komisji rewizyjnej możemy bardzo prosto formułować proste wnioski, z których nic nie wynika. I sprawa druga, to jest sprawa dotycząca paragrafu 2 tej uchwały. Ja powiem w ten sposób, patrząc na to, jak niektórzy radni uwielbiają krytykować firmy komunalne, to mogę powiedzieć w ten sposób, będą mieli kolejny wdzięczny temat, dlatego że firma komunalna robi drożej, robi gorzej, nie dba o koszty i radni opozycji mają świetny moment do tego, aby zadawać za rok pytania, dlaczego chcą podwyższyć ceny na cmentarzu komunalnym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Jan Chłodowiecki.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o opinię prawną, która wielokrotnie została tutaj przytaczana przez pana przewodniczącego komisji rewizyjnej, pragnąłbym zwrócić uwagę, drogich Państwa, na jeden istotny fakt. Mianowicie ona została przygotowana w sytuacji, kiedy kancelaria pana Piszcza i tak dalej nie była w posiadaniu wszystkich dokumentów, między innymi tych z lat 70., o czym pan przewodniczący bardzo dobrze wie i z wiadomych względów nie zwraca na to uwagi. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie prawne, tutaj trzeba posługiwać się prawem, panie przewodniczący, ale również logiką. I te dwie rzeczy, jeżeli się nie połączy ich, to wychodzi potem coś bardzo dziwnego, tak jak to zostało tutaj przedstawione. I wreszcie ostatnia sprawa. Myślę, że kto jak kto, ale pan i ugrupowanie, które pan reprezentuje, które bardzo dba o to, aby przez przypadek nie wzrosły koszty życia mieszkańców. Tutaj chce pan doprowadzić do tego, że właśnie ci, którzy są w trudnej sytuacji, będą płacili więcej, bo efektem działań pana przewodniczącego będzie, gdyby się to udało, wzrost kosztów, co nie ulega chyba wątpliwości. Pozostaję przy propozycji skreślenia tego słowa bezumownego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Można jeszcze dwoma zdaniami, panie przewodniczący. Panie radny, no ja wiem, że państwo próbujecie, nie ma żadnego innego argumentu, użyć tego argumentu, że będzie drożej, że mieszkańcy zapłacą więcej. Po pierwsze, nie będzie drożej, ponieważ na zasadach wolnej konkurencji, jeżeli zorganizujemy, to są alternatywne możliwości, albo powierzymy to miejskiej jednostce, ale równie dobrą możliwością w mojej opinii byłoby zorganizowanie przetargu na zarządzanie miejskimi cmentarzami. Jeżeli zorganizujemy przetarg, to jestem przekonany, jestem w stanie się założyć o bardzo duże pieniądze, że będzie firma, która będzie w stanie zaproponować niższy koszt utrzymania cmentarza niż te koszty utrzymania cmentarzy są w tej chwili. Mało tego, w warunkach wolnorynkowych, kiedy nie będziemy mieli na rynku tak naprawdę faktycznego monopolisty, jakim jest w tej chwili Uniwersum, ceny usług okołopogrzebowych również będą mogły być niższe. Proszę mi nie udowadniać, że lepiej jest, jak jedyny dobry i słuszny podmiot zarządzający cmentarzami miejskimi od 40 lat, a więc z czasów zupełnie, że tak powiem, innych realiów, będzie zarządza tymi cmentarzami najlepiej i nie ma żadnej możliwości, żeby ktokolwiek robił to lepiej i taniej i pan radny, że tak powiem, świadczy za tym głową. No proszę nie być aż tak odważnym. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie znaleźć taki podmiot w sprawiedliwym konkursie, który zrobi to w sposób tańszy, a być może lepszy. Sprawa numer dwa. Ja nie podnosiłem tego argumentu, ale on też może dla Państwa stanowić pewną wskazówkę w zakresie tego, czy chcemy stworzyć warunki pewnej sprawiedliwej konkurencji na rynku. Jaką mamy dzisiaj sytuację z Urzędem Stanu Cywilnego, gdzie trzeba zanosić akty zgonu? Urząd Stanu Cywilnego mieści się na pierwszym piętrze budynku, którym parter zajmuje firma Uniwersum. Każdy, którego bliski zmarł, idzie po akt zgonu, musi przejść przez siedzibę firmy Uniwersum, żeby ten akt zgonu odebrać. Czy to jest normalna sytuacja wolnorynkowa? Wydaje mi się, że to
ale
nieco odbiega
od standardów. Zmierzajmy do uchwały.
Ale wydaje mi się, panie przewodniczący, że to jest też w pewnym sensie związane z projektem uchwały. Mówimy o sytuacji monopolu, który ten projekt uchwały też w jakimś sensie z korzyścią dla mieszkańców mógłby złamać. Dlatego do tego wątku też się odnoszę.
Dziękuję.
Przepraszam, bo panu radnemu nie odpowiedziałem, tak, rzeczywiście.
Ale właśnie bym zakończył, gdyby nie było dalszych zgłoszeń.
Jeszcze panu radnemu nie odpowiedziałem, to może tak, żeby już być...
No to niech, proszę bardzo, proszę odpowiedzieć.
Co do tego rozwiązania umowy.
Marek.
Trzeba wspólnie pomyśleć, jak zorganizować zarządzanie cmentarzami w taki sposób, żeby to odbywało się w sposób ekonomicznie korzystny dla mieszkańców i budżetu miasta, sprawiedliwy w kontekście wolnej gospodarki wolnorynkowej i w sposób operujący w ramach przepisów prawa. Te trzy aspekty trzeba połączyć. Jestem w stanie wejść ze swoją też wiedzą, którą zdobyłem w trakcie kontroli, w skład zespołu, który i chętnie zainicjuję powstanie takiego zespołu, który będzie pracował nad tym, jak w sposób najlepszy, bez negatywnych efektów dla mieszkańców, wyjść z umowy z Uniwersum, pewnie w okresie kilkuletnim, bo rzeczywiście z dnia na dzień się z tego szokowo trudno z tego wychodzić. Natomiast pewnie w okresie kilkuletnim można to zrobić i pewnie w okresie kilkuletnim można wypracować koncepcję, w której znajdziemy takie rozwiązanie, które spełniałoby te warunki. Nie wiem, czy miejska jednostka będzie tym od razu lepiej zarządzać, natomiast wiem jedno. Jeżeli powołamy miejską jednostkę, to przynajmniej my jako radni i pan prezydent również będzie miał kontrolę nad tym, jak te cmentarze są zarządzane. Jeżeli tam się będzie działo źle, to i komisja rewizyjna, i pan prezydent, i Rada Miasta jako całość będzie miała wgląd do wszystkich dokumentów, do wszystkich rachunków, wszystkich faktur, do całości dokumentacji i będzie miała konkretny głos w sprawie zarządzania cmentarzami. W tej chwili tego głosu nie ma ani Rada Miasta, Komisja Rewizyjna w bardzo małym zakresie, pan prezydent również w niewielkim zakresie. Chciałbym, aby tą sytuację po prostu uzdrowić.
Dziękuję bardzo. Nie ma dalszych głoszeń, w związku z tym, jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie projektu. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze czytanie projektu uchwały i jednocześnie otwieram drugie czytanie, a w drugim czytaniu rozstrzygniemy losy poprawek zgłoszonych do projektu uchwały. Przypominam, zgłoszone zostały trzy poprawki pana radnego Szynkowskiego, wykreślenie paragrafu trzeciego, pana prezydenta w paragrafie pierwszym, wykreślenie punktu drugiego i czwartego i pana radnego Jana Chudobieckiego w paragrafie pierwszym, w punkcie trzecim, wykreślenie słowa bezumownego. W kolejności zgłoszenia poprawka numer 1, czyli poprawka pana radnego Szymona Szynkowskiego, wykreślenie paragrafu trzeciego. Czy w tej sprawie ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę, a więc przystępujemy do głosowania poprawki polegającej na wykreśleniu paragrafu trzeciego z projektu uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Czerwony, kto się wstrzymuje, żółty. Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada tę poprawkę uwzględniła. Poprawka numer 2. Wykreślenie z paragrafu pierwszego punktów drugiego i czwartego. Czy w tej sprawie ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę, przepraszam.
Ja tylko chciałem wskazać, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, że zachęcam państwa do utrzymania tego zapisu. To, że pobierane opłaty przez uniwersum powinny trafiać do budżetu miasta, również jest to wniosek nie tylko komisji rewizyjnej mój, ale również jest to wniosek wyrażony w kancelarii, w opinii kancelarii prawnej Piszczy Wspólnicy, sporządzonej na zlecenie miasta Poznania. Te środki stanowią w rozumieniu ustawy o finansach publicznych środki publiczne. Powinny, uniwersum mogłoby je pobierać, natomiast docelowo one powinny trafiać do budżetu miasta. W związku z tym proszę państwa o utrzymanie tego zapisu.
Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania poprawki numer 2, polegającej na wykreśleniu punktu 2 i 4 z paragrafu 1. Proszę o oddawanie głosów. Kto jest za przyjęciem tej poprawki, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję, proszę o podanie wyniku. 18 głosów za, 5 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada również tę poprawkę przyjęła. I poprawka numer 3 pana radnego Jana Chudobieckiego, aby w paragrafie 1 w punkcie 3 wykreślić słowo bezumownego, czyli brzmiałoby to, że uregulowanie kwestii prowadzenia usług pogrzebowych i kamieniarskich na terenach zarządzanych i tak dalej. Czy w sprawie tej poprawki ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania poprawki numer 3. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem poprawki, proszę nacisnąć przycisk podobnie. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu? Czy wszyscy państwo radni oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 14 głosów za, 4 przeciw, 6 wstrzymujących się, 1 osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Również ta poprawka została uwzględniona. Po rozstrzygnięciu losów poprawek możemy przystąpić do głosowania całości projektu. Przypominam, głosujemy projekt 1003/10 w wersji A. Proszę o zaznaczenie tego na karcie do głosowania. Ponieważ ta poprawka dotyczyła uwzględnienia pewnej uwagi radcy prawnego, przynajmniej pan przewodniczący to referował. Pan radny Szymon Szynkowski, bardzo proszę, przed głosowaniem jeszcze.
Panie przewodniczący, ta pierwsza poprawka prezydenta, to pan, rozumiem, łącznie potraktował 2 i 4 punkt, tak?
Tak.
Rozumiem, dobrze. Nie, tak, myślałem, tak, że to czytałem. Jest, myślałem, że to jest tylko dotyczy drugiego punktu.
Tak została sformułowana.
Dobrze, że, rozumiem. I...
Proszę. Nie jest moją rolą ingerowanie w sposób formułowania poprawek. Była sformułowana wykreślenie punktu 2 i 4. Przypominam sobie nieraz takie poprawki, które na przykład były przez komisję skonstruowane i w związku z tym ich los był inny niż byśmy zamierzali, ale ponieważ były sformułowane łącznie, głosowaliśmy je łącznie. Sam na to zwracałem uwagę, ale to należy do wnioskodawców, a nie do mnie, żeby modyfikować treści poprawek. Czy postępujemy do głosowania całości projektu uchwały? Jeszcze pan radny Szymon Szynkowski. Bardzo proszę.
Szanowni państwo, jeszcze przed głosowaniem całości, bo ten projekt no jednak się istotnie zmienił po przyjęciu przez państwa tych poprawek. Można powiedzieć, że upuściliście państwo 90% powietrza z tego projektu. Tak naprawdę 3-letnia kontrola zakończyła się stwierdzeniem tego, że prezydent powinien umarzać podatki zgodnie z prawem. Z grubsza mniej więcej wszyscy wiemy. No i tym, że ewentualnie, jeżeli pan prezydent zechce, rozważy powołanie odrębnej jednostki organizacyjnej miasta Poznania, która mogłaby zarządzać cmentarzami, biorąc pod uwagę, że negocjacje z uniwersum są prowadzone przez ponad 1,5 roku i nic specjalnie nie słychać, to myślę, że ta analiza też może potrwać co najmniej następną kadencję. Natomiast powiem państwu tak, że mimo wszystko apeluję za tym, żeby przyjąć te wyniki procesu kontrolnego. Chciałbym, żeby ta kontrola została zakończona. Myślę, że ta kontrola, nie ten protokół, protokół oczywiście jest obszerny i on dużo wnosi, natomiast nie ta uchwała dużo wniesie, tylko to, że część z państwa, nawet tych, którzy głosowali za tymi poprawkami, w poznała, jak wygląda zarządzanie cmentarzami w mieście i to skłoni, myślę, pana prezydenta i podległych mu urzędników do tego, żeby jakość zarządzania tymi cmentarzami w mieście zmienić. Ja dotąd o to zabiegałem. Po zakończeniu kontroli, mimo tego, że nie jestem zadowolony z projektu uchwały, który jest końcowym efektem tej kontroli, uważam, że Rada powinna tutaj wyrazić swój głos w sposób bardzo zdecydowany i wtedy mogłoby to mieć wymierny efekt. W tej chwili, czy ten wymierny efekt będzie miało, stoi to pod znakiem zapytania, ale ja dołożę wszelkich swoich starań, żeby naciskać na pana prezydenta w każdy dostępny prawem sposób, żeby negocjacje doprowadził do końca i żeby zarządzanie cmentarzami wreszcie odbywało się zgodnie z przepisami prawa i zgodnie z interesem miasta Poznania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę na taką rzecz, że w projekcie uchwały punkt czwarty brzmi, paragraf czwarty brzmi, wykonanie uchwały powierza się w paragrafie pierwszym i drugim prezydentowi miasta Poznania, w paragrafie trzecim przewodniczącemu Rady Miasta Poznania. W związku z tym konsekwencją przyjęcia poprawki pana radnego Szynkowskiego, wykreślenia paragrafu trzeciego, jest usunięcie z paragrafu czwartego zapisu, że w paragrafie trzecim przewodniczącemu Rady Miasta Poznania. Inaczej byłoby to niespójne. I w tej chwili pominęliśmy to przez pośpiech w głosowaniu, tą uwagę. Chciałbym Państwu zaproponować, czy to będzie poprawne, Pani Mecenas, w tej chwili, jeśli zaproponowałbym, żeby przegłosować zmianę paragrafu czwartego przez wykreślenie tych słów w paragrafie czwartym. Ale dla pewnego porządku, żeby to było... Oczywiście, że no tak, ale tu się wykreśla pewne słowa, więc dla pewności, żeby... Tak jest. Kolejne paragrafy, to jest oczywiste, natomiast tu trzeba wykreślić pewne słowa, więc jeśli Państwo pozwolą, poproszę o przegłosowanie, że w paragrafie czwartym, który teraz będzie paragrafem trzecim, ponieważ konsekwentnie one się zmieniają, wykreśla się słowa w paragrafie trzecim przewodniczącemu Rady Miasta Poznania, ponieważ nie ma przedmiotu, który miałby być zrealizowany. Czy jest zgoda na to Państwa? A zatem proszę o przegłosowanie zmiany tego paragrafu, który będzie od tej pory brzmiał, że wykonanie uchwały powierza się w paragrafie pierwszym i w paragrafie drugim prezydentowi miasta Poznania. Proszę Państwa o przegłosowanie tej zmiany. Proszę o ekran do głosowania. To jest konsekwencja redakcyjna, ale żeby to było poprawnie, to bardzo o to proszę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się od głosu? Proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 23 głosy za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. Jedna osoba obecna nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada również zgodziła się z tą poprawką. W tej chwili możemy przystąpić do głosowania całości projektu uchwały. Przypominam, głosujemy po uchwałę 1003/10 w wersji A. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu, proszę o głosowanie. Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 22 głosy za, 0 przeciw, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 12a. Przystępujemy do relacji 13 punktu. Informacja o pracach prezydenta miasta Poznania. Te informacje przedstawi pan prezydent Sławomir Hinc. Bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, sprawozdanie z prac Urzędu Miasta Poznania w okresie od 3 do 23 lutego bieżącego roku. Generalnie szczegółowy opis tego, co się dokonywało, znajdziecie Państwo w internecie, dlatego ja w tej chwili pozwolę sobie skoncentrować się. Za chwilę Panu wskażemy, Panie Michale. Natomiast ja w tej chwili pozwolę się skoncentrować tylko na tych informacjach, które są z punktu widzenia pewnych rzeczy, które przebiegały najistotniejsze. Otóż 7 lutego bieżącego roku w Warszawie w ramach organizacji czy przygotowań do Euro 2012 odbyła się ceremonia losowania grup eliminacyjnych UEFA Euro 2012. I tak naprawdę przed ponad 600-osobową grupą uczestników uroczystości 4 polskie i 4 ukraińskie miasta były prezentowane przez szefa UEFA, czyli przez Michela Platiniego. Poznań podczas tej prezentacji reprezentowany był przez prezydenta Ryszarda Grobelnego, marszałka Marka Woźniaka oraz wojewodę wielkopolskiego Piotra Florka. 16 i 17 lutego bieżącego roku w mieście Poznaniu była to organizacja wizyty członków UEFA w sprawie strefy kibica podczas Mistrzostw Europy, które będą się w 2012 roku odbywały. I delegacja składała się z przedstawicieli UEFA, z przedstawicieli spółki PL 2012 oraz spółki Euro 2012 Polska. I ta delegacja zapoznała się z lokalizacją strefy kibica na międzynarodowych targach poznańskich oraz z planami jej organizacji. Wstępnie zostały te informacje ocenione pozytywnie. 19 lutego również w naszym mieście została przeprowadzona trzecia edycja akcji społecznej Krewni Euro i w ramach tej akcji 159 osób oddało krew. W sumie zebrano ponad 70 litrów krwi, a 50 osób zgłosiło się do rejestru dawców szpiku i pobrano aż 400 kart zawierających deklaracje oddania tkanek i narządów do przeszczepu po śmierci. A teraz kolejna rzecz, jeżeli chodzi o działania w zakresie promocji w tym okresie, to w dniach 7-8 marca bieżącego roku odbędzie się luty, przepraszam, bieżącego roku z okazji 7-8 marca z okazji 20-lecia polskiego samorządu odbędzie się spotkanie w Poznaniu samorządowców. Natomiast uruchomiliśmy już w miesiącu bieżącym działania, które mają na celu kreowanie Poznania jako stolicy samorządu z pewnych i takich przyczynek czysto historycznych, ale również z tego powodu, że to u nas to spotkanie z okazji owego 20-lecia polskiego samorządu się odbędzie. Kolejna rzecz. W dniu 17 lutego bieżącego roku w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia, którą współorganizowali Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu oraz Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Poznania. Posiedzenie Rady podzielone zostało na dwie części. Pierwsza skoncentrowana była na omówieniu zadań statutowych Rady. Natomiast druga część, co myślę z punktu widzenia Rady Miasta jest bardziej istotne, drugą część posiedzenia stanowiła debata dotycząca bezrobocia w powiecie poznańskim, redukcji zatrudnienia w zakładach, które są restrukturyzowane oraz przeciwdziałaniu skutkom owej restrukturyzacji. W kontekście działań podejmowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w dniu 15 lutego odbyło się posiedzenie komisji rozpatrującej wnioski inwestorów lokalnych na współrealizację zadań polegających na budowie infrastruktury komunalnej. Jeżeli chodzi o prace podejmowane w tym okresie przez Wydział Urbanistyki i Architektury, to dość istotnym elementem owych prac jest to, że dnia 3 lutego bieżącego roku tak naprawdę zostały podjęte decyzje o warunkach zabudowy dla firmy Bridgestone Poznań dla inwestycji polegającej na budowie magazynu opon wraz z biurami, drogami, placami składowymi przy ulicy Bałtyckiej 65 w Poznaniu. Dnia 18 lutego, z kolei rozstrzygnięto konkurs na opracowanie studium urbanistyczno-architektonicznego terenu położonego przy ulicy Wenecjańskiej oraz koncepcji funkcjonalno-architektonicznej budynku administracyjno-dydaktycznego dla Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. I jeszcze z takiej informacji w zakresie prac podejmowanych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, to również w tym okresie, o którym mowa, doszło do przeprowadzenia wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów: Kopanina, Rudnicze C, dalej północno-zachodni klin zieleni w Poznaniu, część H, kolejny obszar Folwark Michałowo, kolejny Zieleniec, kolejny Kopanina Rudnicze C i północny zachodni klin zieleni, rejon rzeki Przeźmierki i kolejny Folwark Michałowo. To są takie elementy, które spośród tych wszystkich działań podjętych w okresie wspomnianym uznaliśmy za najistotniejsze. Jeżeli będą jakieś pytania, to chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zadać jakieś pytanie w sprawie przedstawionej przez Pana Prezydenta informacji? Nie widzę zgłoszeń, zatem zamykam punkt 13 porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu 14, interpelacje i zapytania. Najpierw interpelacje. Od ostatniej sesji wpłynęły następujące interpelacje. Pana radnego Tomasza Lewandowskiego w sprawie nieruchomości zlokalizowanej przy ulicy Woźnej. Kolejna w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zlokalizowanej w Poznaniu przy ulicy Kotwicza. Jeśli ktoś z Państwa chce wygłaszać swoje interpelacje, to proszę od razu zaznaczać pana radnego Juliusza Kubla dotyczące upomnienia w sprawie uiszczenia podatku od nieruchomości, pana radnego Michała Grześcia dotycząca niszczenia ulic, chodników i samochodów mieszkańców przez tiry wjeżdżające w wąskie uliczki osiedla warszawskiego i pana radnego Michała Grześcia dotycząca przejścia z ulicy Mścibora na ulicę Dobromiły. Kolejna pana radnego Tomasza Lewandowskiego w sprawie wartości i trybu zakupu energii elektrycznej przez miejskie jednostki i spółki. Pana radnego Szymona Wachowiaka, interpelacja w sprawie dróg wewnętrznych. Pani radnej Lidii Dudziak dotycząca uzyskania środków na dofinansowanie wymiany zieleni na gruntach miejskich i spółdzielczych. Pani radnej Lidii Dudziak dotycząca przyznawania dotacji z zakresu kultury. Pana radnego Norberta Napieraja w sprawie konieczności doposażenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej w związku z przejawami agresji wobec nich na poznańskich ulicach. W sprawie też pana radnego Norberta Napieraja w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w odrestaurowanych kamienicach miejskich. To wszystkie są interpelacje, które wpłynęły do biura rady. Rozumiem, że swoje chce wygłosić pan radny Tomasz Lewandowski. Oddaję panu głos, a państwa proszę o zgłaszanie się z zapytaniami.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, słowo wyjaśnienia, dlaczego właśnie wygłaszam interpelację, nigdy do tej pory tego nie czyniłem. Wcześniejszą interpelację w niemalże identycznej treści zgłosiłem do Pana Prezydenta. W odpowiedzi na interpelację nie znalazły się żadne odpowiedzi na postawione przeze mnie pytania. Pytania dotyczyły trybu zakupu energii elektrycznej od roku 2007 do roku obecnego. Dostałem informację od Pana Prezydenta na temat tego, co miasto Poznań zamierza w tym zakresie zrobić. Natomiast nie dostałem żadnej informacji na temat tego, co miasto Poznań w tym zakresie do tej pory zrobiło. Stąd sformułowałem w moim przekonaniu bardziej konkretne pytanie i liczę na odpowiedź Pana Prezydenta na te pytania. w treść interpelacji. W odpowiedzi na interpelację z dnia 9 lutego 2010 roku pan prezydent zawarł obszerną informację na temat tego, co miasto Poznań zamierza zrobić w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej. Jednak nie zawarł odpowiedzi na pytanie sformułowane w interpelacji, to jest nie udzielił informacji na temat tego, co miejskie jednostki i spółki z udziałem miasta Poznań zrobiły w tym zakresie w latach 2008, 2009 i 2010 roku. Wbrew treści odpowiedzi na interpelację, problem, który poruszyłem, nie dotyczy tylko optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej, ale także naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie obowiązku dokonywania wyżej wymienionych zakupów w trybie przetargu publicznego. Mając na względzie powyższe...
Ale szanowni Państwo, pozwólmy panu radnemu wygłosić interpelację.
Dziękuję panie przewodniczący, już myślę, że szybciutko mi to zajmie. Mając na względzie powyższe, ponownie zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe konkretnie sformułowane pytania. Pytanie pierwsze. Proszę podać wartość zakupu energii elektrycznej skumulowane dla całego podmiotu w rozbiciu na lata 2008 i 2009 w następujących spółkach i jednostkach miejskich. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, wartość zakupu dla wszystkich jednostek podlegających POSI, podkreślam. Atlantis, Gospodarstwo Pomocnicze Pływania przy Gimnazjum nr 12, Zakład Robót Drogowych, Zarząd Dróg Miejskich, Zarząd Zieleni Miejskich, Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej podlegające miastu Poznań, Zakład Zagospodarowania Odpadów, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, Aquanet S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Spółka ZO, Międzynarodowe Targi Poznańskie, Spółka ZO, Port Lotniczy Poznań-Ławica, Spółka ZO, Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Spółka ZO, Remondis Sanitech, Spółka ZO. Pytanie drugie. Proszę o udzielenie informacji, w jakim trybie wskazane w punkcie pierwszym podmioty dokonywały zakupu energii elektrycznej w rozbiciu na lata 2008-2009, to jeszcze odbywało się to w trybie przetargu publicznego. Przy zakupie w trybu przetargowym proszę o wskazanie, czy zamówienie dotyczyło usługi kompleksowej, to jest przesył i dostawa energii, czy rozbito zamówienie w postępowaniu przetargowym na te dwie usługi. Pytanie numer 3. Proszę o udzielenie informacji, czy wskazane w punkcie pierwszym podmioty zorganizowały w 2009 roku przetargi na zakup energii elektrycznej na rok 2010. Pytanie numer 4 i ostatnie już. Proszę o wskazanie działań podjętych przez Urząd Miasta Poznania, począwszy od lipca 2007 roku, skierowanych na przestrzeganie przez miejskie jednostki i spółki z udziałem miasta przepisów prawa zamówień publicznych w zakresie zakupu energii elektrycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję panu radnemu i przechodzimy do pytań. Bardzo proszę, pani radna Katarzyna Kretkowska.
Ja mam kilka pytań dotyczących...
To tylko prosiłbym, gdyby pani radna za każdym razem mówiła, że to jest kolejne pytanie, żeby czas liczyć od nowa.
Mam 3 albo 4 pytania dotyczące problemu hałasu przy ulicy Gwarnej i przy ulicy Kościuszki i zadam je łącznie, także nie zabiorę 8 minut, tylko znacznie mniej, może 2. Chciałam zapytać pana prezydenta, jakiej odpowiedzi udzielił, jakie praktyczne działania podjął w odpowiedzi na pismo, które skierowani mieszkańcy ulicy Gwarnej 9 do pana prezydenta 19 stycznia i podobne pismo dotyczące tego samego problemu mieszkańcy ulicy Kościuszki. Pismo wpłynęło 30 stycznia. Problem dotyczy klubu muzycznego Broadway, który został otwarty, czy zaczął funkcjonować w listopadzie ubiegłego roku przy ulicy Gwarnej, w obiekcie, w którym kiedyś były lokale kupieckie. I tutaj mieszkańcy podnoszą, że nie są w stanie spać, że jest głośna muzyka, hałas, drgania, etc., etc. do godziny 4 nad ranem. Proszę o pilne dokonanie pomiarów. Są zgłoszenia na policję, są zgłoszenia do Straży Miejskiej. Z tych pism wynika, że nawet policja czuje się bezradna, bo właściciele lokalu nie reagują na interwencje. Teraz 3 pytania. Ponieważ 2 grudnia mieszkańcy zwrócili się do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Poznaniu o przeprowadzenie kontroli przeciwpożarowej. Czy została ona przeprowadzona, gdyż istnieje obawa, że nie ma tam zabezpieczeń przeciwpożarowych w tym lokalu. Jednocześnie 29 grudnia, i to jest kolejne pytanie do Wydziału Działalności Gospodarczej, zostało zgłoszone, że istnieje podejrzenie, że ten lokal nie figuruje w rejestrze działalności gospodarczej. Znaczy wręcz taką odpowiedź otrzymali mieszkańcy. i Wydział Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta. Kolejne pytanie, czy podjął jakieś działania, gdyż mieszkańcy zostali poinformowani, że nadzór budowlany ma trudności w przeprowadzeniu kontroli z uwagi na przesyłane zwolnienia lekarskie właścicieli tej dyskoteki. Jedynym zabezpieczeniem przed hałasem tego lokalu, której dokonał właściciel, to obłożenie otworów wentylacyjnych jakimiś kocami, co jakby nie tworzy jakiejś atmosfery, że ten lokal jest bezpieczny. I proszę o odpowiedź, czy zostały podjęte jakieś działania w związku z hałasem i także w związku z tymi zagrożeniami, o których wspomniałem. To tyle w tej kwestii i kolejnych kilka pytań dotyczy organizacji festiwalu Rock in Rio, planowanej organizacji, a nie tyle może samej organizacji, co mam tutaj pytania dotyczące sposobu udzielania odpowiedzi osobom, które pytają o tę kwestię pana prezydenta. Tutaj mam wniosek o udostępnienie informacji publicznej pana, który zwrócił się o informacje, które wydają się prostymi informacjami. Wnosi o wydanie kserokopii listu intencyjnego, które podpisało miasto Poznań z agencją For a Better World. Wnoszę o podanie, czy festiwal Rock in Rio ma zorganizować firma, agencja czy fundacja. Takie określenia znajdują się w wypowiedziach pana prezydenta Chińca. Wnoszę o wydanie kserokopii dokumentu, z którego będzie wynikała pełna nazwa podmiotu z Portugalii, łącznie z siedzibą i numerem rejestru. Obywatel ma prawo o to zapytać, urząd powinien udzielić tych informacji, natomiast odpowiedź, jaka została udzielona, to, że ta odpowiedź będzie udzielona za 2 miesiące. I taki sposób odpowiadania rodzi od razu podejrzenia u osób, które mają wątpliwości do tego festiwalu. No są wątpliwości do tego festiwalu, na tej sali też były one przez radnych wyrażane, że coś jest nie tak, że ktoś chce coś ukryć. To są proste pytania, może by pan prezydent Chin dzisiaj w takim razie udzielił tej odpowiedzi, żeby nie powiększać tej atmosfery wątpliwości wokół spraw prostych. I kolejne pytania, które zostały zadane i które chciałabym powtórzyć, bo ze swojej strony, czy pan prezydent ma wiedzę o tym, iż Automobil Klub Wielkopolski nie jest użytkownikiem wieczystym toru Poznań, gdyż decyzja o przekazaniu terenu w wieczyste użytkowanie została wycofana z obrotu prawnego przed 2000 rokiem, ostatecznie wyrokiem sądu administracyjnego. Automobil Klub nie posiada tytułu prawnego do tego terenu, jest to własność prywatna. Decyzja o przekazaniu tego terenu w zarząd została uchylona przez dwie instancje oraz wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, przy czym stwierdzono nieważność z powodu rażącego naruszenia prawa. I czy pan prezydent ma te informacje, czy może je potwierdzić? Proszę o odpowiedź dzisiaj, żeby znowu ukrócić jakieś spekulacje wokół tej sprawy, dlaczego to ta odpowiedź nie może być, czy nie chce być udzielona. Czy w związku z tymi informacjami, które się pojawiły, jeżeli one są prawdziwe, o Automobil Klubie, o tym, że nie włada tym terenem, miasto nadal rozważa przeznaczenie 32 milionów, ewentualnie jeszcze kolejnych 10 milionów na organizację tego festiwalu na tym torze. Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani radnej. Teraz sam sobie pozwolę udzielić głosu. Mam dwa pytania. Jedno to pytanie skierowane w formie maila, w razie czego służę treścią tego maila przez mieszkańców, a konkretnie przez jednego z mieszkańców ulicy Wrocławskiej. Dotyczy on uciążliwej, tak wynika z treści tego maila, działalności klubu Czekolada położonego u zbiegu ulic Jaskółczej i Wrocławskiej. Podobno jest tam bardzo wiele interwencji służb policji, służb porządkowych, kłopoty z dojazdem, z parkowaniem, no i oczywiście zakłócenia miru, który tam, że tak powiem, mieszkańcy do tej pory mieli pytanie, czy właśnie, prosiłbym tutaj o odpowiedź pisemną, w razie czego, tak jak powiedziałem, służę tym zapytaniem, czy jakieś informacje na ten temat są znane naszym służbom, czy ewentualnie jakieś działania były w tej mierze podjęte, jak ta sprawa wygląda. I drugie pytanie mam, też prosiłbym o odpowiedź pisemną, ponieważ wiemy głównie z doniesień medialnych, że miasto nasze, przedstawiciele miasta prowadzą rozmowy z organizatorami festiwalu Kamery Masz, ponieważ może nie wszystkim są znane, ale z publicznych środków masowego przekazu można było dowiedzieć się, że jedną z przesłanek, która może spowodować, że ten festiwal przestanie odbywać się w Łodzi, jest brak gwarancji władz miasta na dosyć pokaźną inwestycję, którą organizatorzy planowali, kilkusetmilionową, w związku z czym prosiłbym o, jeżeli to oczywiście nie jest objęte tajemnicą negocjacji, no w jakimś sensie powiedzmy handlowych, między miastem a organizatorami tego festiwalu, o wskazanie, jak, co ewentualnie jest w pakiecie, którym my kusimy organizatorów festiwalu Kamery Masz, bo oczywiście byłoby to na pewno dla miasta wspaniałe wydarzenie, pod warunkiem, że jesteśmy w stanie zadeklarować takie rzeczy, na które po prostu nas stać. Także to są te dwa pytania. Na oba prosimy o odpowiedź pisemną, a tak jak powiedziałem, w razie potrzeby służę tym mailem od mieszkańców ulicy Wrocławskiej. Dziękuję i udzielam głosu panu radnemu Szymonowi Szynkowskiemu.
Dziękuję, panie przewodniczący. Kilka mam tych pytań. Pierwsze pytanie
dotyczy... Prosiłbym tylko zaznaczać, że zacznę pan następny.
Będę się starał. Pierwsze pytanie dotyczy kwestii podniesionej przeze mnie w oświadczeniu dotyczące kłopotów komunikacyjnych mieszkańców ulicy Grzybowej na Dębcu. Ja sprawę opisywałem w oświadczeniu, natomiast mam konkretne pytania. Pierwsze pytanie, dlaczego miasto jako współwłaściciel działki, na której postawiono płot, uniemożliwiając mieszkańcom swobodne przedostawanie się do pętli tramwajowej, do lekarza, do całego, że tak powiem, najbliższego centrum aktywności na Dębcu, tą drogę mieszkańcom odcięto płotem, postawionym na działce, której współwłaścicielem jest miasto. Dlaczego miasto jako współwłaściciel nie egzekwuje w sposób konsekwentny natychmiastowego usunięcia tego nielegalnego nakładu? Ma do tego pełne prawo, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, aby jako współwłaściciel domagać się możliwości choćby dostępu na teren, którego jest współwłaścicielem. Postawienie płotu jest rzeczą jasną, że taki dostęp uniemożliwia miastu jako współwłaścicielowi. W związku z tym jak najbardziej w ramach przepisów prawa jest domaganie się usunięcia tego płotu. Mało tego, również istnieje groźba zamknięcia pobliskiej ulicy Jałowcowej. W związku z tym drugie moje pytanie, czy miasto podejmuje w tej chwili działania mające na celu zabezpieczenie swojej własności przed postawieniem tam płotu, który zupełnie już zablokuje jakikolwiek ruch komunikacyjny na tym terenie. Trzecie pytanie dotyczące tego tematu. Czy prawdą jest, że miasto zamiast egzekwować uprawnienia współwłaściciela tego terenu, w tej chwili prowadzi działania zmierzające do wyzbycia się udziałów w tych działkach, czym ostatecznie zamknie sobie furtkę do jakiejkolwiek możliwości interwencji. Jeżeli tak, jeżeli byłoby to prawdą, mam nadzieję, że nie jest, byłoby to dla mnie działanie zdumiewające i wprost wymierzone w interesy mieszkańców tamtego obszaru. I wreszcie pytanie ostatnie dotyczące tej sprawy. Dlaczego mieszkańcy, którzy kierują swoje zapytania dotyczące tego tematu do wydziału, między innymi do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, nie otrzymują odpowiedzi na swoje pisma? Przynajmniej przykład dwóch takich pism, jedno z listopada zeszłego roku i drugie z 1 lutego 2010 roku, gdzie zostało pismo skierowane, a mimo to mieszkańcy do dzisiaj nie doczekali się na te pisma odpowiedzi. To jest jakaś bardzo dziwna dla mnie praktyka administracyjna, że mieszkańców pozostawia się w istotnych dla nich sprawach życiowych bez odpowiedzi. Prosiłbym o odpowiedzi w tej sprawie możliwie pilnie, bo sprawa jest dla mieszkańców do najwyższej wagi. Także tu nie ma czasu, żeby 3 tygodnie czekać formalnie na odpowiedź. Tym bardziej, że temat jest znany, stanowi przedmiot moich wielokrotnych rozmów i z Wydziałem Gospodarki Nieruchomościami i z panem prezydentem Kruszyńskim. Dlatego bardzo proszę w tym temacie o pilną odpowiedź. To jest pierwsza kategoria pytań. Druga kategoria pytań dotyczy problemu na Junikowie, gdzie to przy ulicy Szadeckiej właściciel zamienia taki zakątek, to się dosłownie nazywało zakątek, taki budynek prowadzący działalność kulturalną dla dzieci, na sklep Biedronka. I są z tym związane konkretne pytania. Inwestycja ta prowadzona jest w oparciu o pozwolenie na budowę numer 86/2010 z dnia 15 stycznia 2010 roku, a planowany termin zakończenia prac wyznaczony jest na 3 marca 2010. Pytanie numer 1. Dlaczego o postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę nie byli zawiadomieni właściciele sąsiadujących nieruchomości, nawet tych bezpośrednio przyległych do działki, na której prowadzone są prace? Pytanie numer 2. Dlaczego w sprawie nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, ufając uświadczeniu inwestora, iż budynek nie zmienia swojej funkcji? Wydaje mi się, że działalność kulturalna służąca dzieciom, a sklep Biedronka to jest jednak mimo wszystko zmiana funkcji, ale być może się mylę, dlatego proszę o odpowiedź na to pytanie. Pytanie numer 3. Budynek został gruntownie przebudowany, zmieniła się diametralnie forma architektoniczna obiektu. Zamurowano większość okien, obydwoje drzwi prowadzących do obiektu. W związku z tym zmienił się sposób zagospodarowania terenu. Konieczna wydawałaby się zgoda sanepidu na pracę ludzi w warunkach pozbawienia dopływu światła dziennego. Zamurowano najniżej położone drzwi do budynku i to wpłynęło w rozumieniu prawa na wysokość budynku. Pytanie teraz, jaka jest reakcja Wydziału Urbanistyki i Architektury w kontekście takich zmian architektonicznych formy budynku? Pytanie kolejne. Inwestor zabudował pod parking teren do niego nienależący i złożył oświadczenie, że posiada umowę z Zarządem Dróg Miejskich na dzierżawę innych miejsc, które są zbilansowane jako miejsca parkingowe dla mieszkańców osiedla. Te miejsca, zgodnie z deklaracją inwestora, to są miejsca, które wykraczają w ogóle poza teren jego własności. Pytanie, czy jest taka umowa z Zarządem Dróg Miejskich i na ile miejsc ona opiewa parkingowych i czy jest ona w zgodności z przepisami prawa? Pytanie kolejne, czy Zarząd Dróg Miejskich posiada uzgodnienia z inwestorem w zakresie możliwości dojazdu do nieruchomości? To jest osiedle domów jednorodzinnych, jest tam w bezpośrednim sąsiedztwie jest pieszojezdnia, nie ma dobrego dojazdu tej nieruchomości. Pytanie, jak to się ma do wydania pozwolenia na budowę? Na te wszystkie pytania, które moim zdaniem wskazują na istotne problemy w kontekście tego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, chciałbym uzyskać pilną odpowiedź. Odpowiedź taką mogę uzyskać, nie upieram się przy odpowiedzi na piśmie, tylko odpowiedź taką chętnie uzyskam podczas spotkania, jeżeli pan prezydent mógłby mi wyznaczyć, z prezydentem Stępkiem, który jest niestety nieobecny, wraz z udziałem mieszkańców zainteresowanych tą kwestią. Najlepiej jeszcze być może uda się to zrobić w tym tygodniu, ponieważ sprawa w związku z tym, że 3 marca obiekt ma zostać oddany do użytkowania, jest niecierpiąca zwłoki. Także chętnie umówię się w trybie pilnym na spotkanie z panem prezydentem. Prosiłbym o takie spotkanie i wówczas mam nadzieję, że uda się uzyskać odpowiedzi na te wszystkie zadane przeze mnie pytania w tej sprawie. Trzecia kategoria pytań dotyczy, to będzie jedno pytanie tak naprawdę, dotyczy ulicy Chojnickiej. Ja w swojej interwencji telefonicznej w rozmowie z panem komendantem Ratmanem, komendantem Straży Miejskiej, zwracałem uwagę kilka tygodni temu na zaleganie tam dużej warstwy skutego lodu takiego na ulicy. Nie można było tą ulicą tak naprawdę przejechać. To wynikało jak zadeklarował pan komendant, który zbadał tą sprawę wówczas, ze złego drenażu nieruchomości położonych powyżej już w gminie Rokietnica, ponieważ to jest na granicy Rokietnicy i Poznania. Woda spływająca po prostu zalała ulicę, zamarzła ta ulica i w ten sposób sprawiła, jakby uniemożliwiła jakąkolwiek komunikację. Ten lód rzeczywiście został skuty, mam nadzieję, że na skutek też między innymi mojej interwencji. I przez jakiś czas tam sytuacja się znacząco poprawiła. Natomiast w tej chwili jakby sytuacja wraca, to znaczy mam wrażenie, że to nie jest kwestia złego drenażu, tylko to jest kwestia osoby bądź grupy osób, które nielegalnie odprowadzają po prostu wodę z którejś z nieruchomości, bo tam regularnie płynie strumyk wody tą ulicą w dół. Jak mieszkańcy ci położeni poniżej deklarują, ta woda niekiedy paruje, no więc wydaje się, że gorąca woda płynąca w dół ulicą to nie jest kwestia złego drenażu nieruchomości, tylko raczej jest to woda z pralki bądź kąpieli po prostu spływająca. W związku z tym zwracam się z pytaniem ponownie do Straży Miejskiej, jakie działania można podjąć takie, aby ustalić, czy nie jest to po prostu nielegalny odpływ z którejś z nieruchomości położonej powyżej, bo w przeciwnym razie no, ta ulica w kilka miesięcy zostanie zniszczona, to jest nowo wybudowana ulica i szkoda, żeby miasto musiało tą ulicę budować tak naprawdę od nowa. I ostatnie pytanie dotyczy kwestii, którą ja już zapowiadałem, że podejmę w zapytaniach, to znaczy delegacji do Vancouver na ogłoszenie decyzji w sprawie Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich. Chciałem uzyskać pisemne wyjaśnienie dotyczące kosztów tej delegacji, składu osobowego delegacji, ze szczególnym wyróżnieniem tego, jakie zadania realizowali poszczególni członkowie delegacji przed ogłoszeniem tego wyniku, a także jakie zadania realizowali po ogłoszeniu, ponieważ delegacja pozostawała tam jeszcze przez 5 dni po ogłoszeniu werdyktu, niestety dla Poznania niekorzystnego. Bardzo bym prosił, żeby ta informacja pisemna, dlatego nie wnoszę o informację ustną, tylko o informację pisemną, była możliwie wyczerpująca. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panu radnemu i pan radny Jakub Jędrzejewski, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Żeby podtrzymać tradycję poprzednika, też mam dzisiaj trochę pytań, 10 razem. Dwa krótkie, ale temat, który się ciągnie już właściwie od 5 lat. Na dzisiaj chciałbym wiedzieć pisemnie, panie prezydencie, odpowiedź na wszystkie bym prosił, jaki jest stan zaawansowania prac nad miejscowymi planami zagospodarowania na osiedlu Zwycięstwa i kiedy planuje się ich przedłożenie Radzie, bo to już naprawdę bardzo się przeciąga. Drugie pytanie jest bardzo krótkie. W którym roku jaką sumą wsparł z budżetu miasta Poznania prezydent remont pływalni Klubu Sportowego Poznania położonej przy ulicy Słowiańskiej w Poznaniu? I teraz jeden temat i tu jest kilka pytań, które pojawiło się po kilku spotkaniach moich z mieszkańcami z terenu Winograd i z władzami spółdzielni. Ponieważ miastu grozi na dzisiaj wypowiedzenie umowy najmu przedszkola numer 175, które jest własnością spółdzielni. Tak naprawdę na dzisiaj obowiązuje już ważna decyzja, ważna uchwała Rady Osiedla, Osiedla Zwycięstwa dokładnie. Kolejne są spotkania i kwestia, czy będzie uchylona, czy nie, ale myślę, że gdyby pan prezydent też znalazł czas na kolejne spotkanie, bo wiem, że pan prezydent już się spotykał ze spółdzielcami, a ja bym chciał uzyskać odpowiedzi na następujące pytania. Co prezydent zamierza zrobić, jeżeli PSM wypowie umowę? Tak faktycznie od wczoraj ona już jest wypowiedziana, tylko pewnie jeszcze nie ma takiej wiedzy na piśmie. Jaka liczba dzieci uczęszczających jest zameldowana na terenie Zwycięstwa? Jaka na terenie PSM Winogrady, a jaka jest spoza tego terenu? Czy jest możliwa i czy jest rozważana rozbudowa przedszkola 181, ponieważ w bardzo niedalekiej odległości jest przedszkole 181, które mogłoby być rozbudowane. Podnosi się zły stan techniczny tego budynku też, w przedszkolu 175. Czy Wydział Oświaty ma jakąś ekspertyzę na temat stanu technicznego tego budynku? A jeżeli miał taką wiedzę, to czy prezydent zabezpieczył środki na remont tego obiektu? Lub czy zabezpieczył środki na budowę innego obiektu w okolicy o takiej samej funkcji? Czy wiecie państwo, jaka jest stawka najmu? Znaczy musicie wiedzieć, prosiłbym o podanie stawki najmu, za jaką spółdzielnia udostępnia ten budynek. I też dosyć ciekawa jest sytuacja z reklamami, które są na terenie przedszkola, ponieważ wpływy z tych reklam wpływają do przedszkola. Chciałbym wiedzieć, jakie to są kwoty, jak są spożytkowane, bo na pewno nie były spożytkowane na remonty, z tego co widać po stanie przedszkola. I tutaj dopełnia całości tych pytań do tego tematu. bo że tak powiem, na dzisiaj wiem, że stanowisko prezydenta jest takie, żeby spółdzielnia przedłużyła wynajem. To pytam się też, dlaczego prezydent Kruszyński nie wyraził zgody na sprzedaż części gruntu miejskiego przy przedszkolu 175. Prosimy o podanie powierzchni tej działki. To miała być sprzedaż w trybie maski budowlanej, a jeżeli nie sprzedał, to w takim razie co miasto planuje wybudować na tym terenie albo jak chciałby zagospodarować ten teren? Ten teren jest bardzo mały i sam jestem ciekawy, jaką funkcję wymyślono dla tego terenu, bo też dla Państwa wiedzy spółdzielnia planuje tam inwestycje mieszkalno-usługową, już tak do końca nie jest sprecyzowane. Jest pytanie, czy będzie wola porozumienia z miastem, czy nie. Także bardzo bym prosił o odpowiedź na te pytania. Jeżeli będzie wola Pana Prezydenta na spotkanie z przedstawicielami samorządu, to myślę, że to pomoże podjąć właściwą decyzję też wszystkim. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję Panu Radnemu i Pan Przewodniczący Grzegorz Ganowicz, bardzo proszę.
Dziękuję. Ja chciałbym poprosić w dwóch sprawach powiedzieć. I tak się składa, że w dwóch sprawach, o których mówił Pan Radny Szymon Szynkowski. Po pierwsze, jeśli chodzi o ulicę Szadecką, Pogorzelską, to te informacje, bym poprosił o informacje na te pytania, o których Pan Radny mówił na piśmie. Do mnie też w tej sprawie interwencja pewna trafiła, tak żeby nie będę powtarzał tych pytań, ale prosiłbym możliwie szybko informacji na piśmie. Spotkanie to już nie będę się w to mieszał Panu Radnemu, bo to pewnie zrobi dobrze, natomiast o informacje mi chodzi. I druga rzecz, jeśli chodzi o ulicę Chojnicką, to może nie będzie pytanie, ale trochę polemicznie, że chyba to nie jest adresatem właściwym zarząd Straż Miejska, tylko Zarząd Dróg Miejskich. Ja tę sprawę znam, ponieważ w sprawie skucia tego lodu interweniowałem. Natomiast uzyskałem też zapewnienie, że po zimie, kiedy to będzie, może wspólnie, po zimie podjęte zostaną pewne działania, żeby sprawę tego wycieku wody usunąć i według tej wiedzy, którą mam również od mieszkańców, że to jest problem jakiegoś strumyczka, który tam jest nieujęty w ogóle i on zalewa i to nie tylko jest kwestia tego lodu, ale wypadków samochodowych, których, bo tam jest ślisko, jak ta woda wycieka, nawet jak nie ma mrozu, więc to jest rzeczywiście poważna sprawa, a takie zapewnienie uzyskałem, że po zimie tym się zajmiemy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie zamykam punkt 14 interpelacji i zapytania i przechodzimy do punktu 15 odpowiedzi na zapytania. Bardzo proszę Panie Prezydencie.
Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. W kontekście zapytań i interpelacji, ponieważ większość, jak Państwo Radni wyrazili taką wolę, będzie zgodnie z ową prośbą czy z oczekiwaniem sformułowane na piśmie. Tak w przypadku pana radnego Tomka Lewandowskiego, już nieobecnego, w kontekście trybu zakupu energii elektrycznej. Natomiast również w zapytania radnej Katarzyny Kretkowskiej w kwestiach szeroko rozumianego hałasu, tak zostaną sformułowane w kontekście festiwalu Rock in Rio. Mogę powiedzieć tylko tyle, że odpowiedzi na piśmie zostały już po części sformułowane, o których mówiła pani radna Kretkowska. Opóźnienie spowodowane było obszernym zakresem przedmiotowym wniosku i koniecznością zweryfikowania statusu ewentualnej dokumentacji. Przygotowywany jest drugi...
Państwo, ale proszę dać panu prezydentowi szansę na to, żeby swoją odpowiedź przedstawił. Państwo jesteście rozbawieni rozmowami. Bardzo bym prosił jeszcze o chwilę cierpliwości. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Odpowiedź na drugą listę zapytań jest również w tym samym trybie przygotowywana. Jeżeli chodzi o zapytania pana przewodniczącego Foligowskiego, ja myślę, że one również mogą być sformułowane na piśmie, natomiast jeżeli chodzi o camera image, mogę tylko powiedzieć, nie wykraczając poza pewne ramy dotyczące negocjacji, że my rozmawiamy równolegle o dwóch wymiarach potencjalnej przeprowadzki twórców festiwalu do Poznania, o samym festiwalu i o funkcjonowaniu takowego centrum, tyle że w innych nieco realiach, aniżeli to miało mieć miejsce w Łodzi, na zasadzie wpisania tego wszystkiego w to, co w Poznaniu mamy albo co będzie w najbliższym czasie powstawało. Tak? Pytania pana radnego Szymona Szynkowskiego. Myślę, że tutaj też zostaną sformułowane odpowiedzi na piśmie, szczególnie w kontekście ostatniego pytania dotyczącego delegacji do Vancouver, o które o pisemne wyjaśnienie pan radny prosił. Zapytania pana radnego Jakuba Jędrzejewskiego również zostaną sformułowane odpowiedzi na piśmie, natomiast ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że w najbliższym czasie bardzo chętnie spotkam się i z władzami spółdzielni, ponieważ to jest sprawa dość nagląca. My już prowadzimy rozmowy również z ościennymi placówkami i przedszkolem, i szkołą podstawową, by w razie potrzeby tam te dzieci przenieść. Natomiast jakby rozmowy nasze ze spółdzielnią toczą się już od pewnego czasu. To jest kwestia też pewnego referendum przeprowadzonego, na które zgłaszają mieszkańcy, zostało przeprowadzone niekoniecznie w taki sposób, że ich poinformowano, czym grozi zgoda na budowę nowych pomieszczeń. Ja zresztą, kiedy się spotkamy, panu radnemu pokażę to pismo od mieszkańców, także to myślę pewne rzeczy wyjaśni. Pan przewodniczący Ganowicz zadawał pytania bardziej w kontekście nawiązania do tego, co też mówił pan radny Szynkowski. W związku z tym w formule przygotowywania odpowiedzi dla pana radnego Szynkowskiego one również zostaną przekazane panu radnemu Szynkowskiemu. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Nikt nie zgłasza się, nie ma żadnych pytań uzupełniających. W takim razie zamykam punkt 15, odpowiedzi na zapytania, i przechodzimy do punktu 16. Wolne głosy i wnioski. Bardzo proszę. Bardzo proszę, pan radny Szymon Szynkowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałem tylko króciutko zaapelować do pana przewodniczącego Ganowicza. Miała miejsce w przerwie sesji nieprzyjemna sytuacja. Mam wrażenie, trochę mało eleganckie zachowanie ze strony pana przewodniczącego. Żebyśmy również, że tak powiem, kiedy nie obradujemy publicznie, ale w relacjach między nami, w przerwach czy też poza tym budynkiem, odnosili się do siebie możliwie kulturalnie, nawet jeżeli jesteśmy w ostrym sporze politycznym i dyskutujemy o kwestiach dotyczących tego sporu. Ja staram się zawsze tych zasad dochowywać i pierwszy raz mi się zdarzyło spotkać z aż tak żywiołową reakcją pana przewodniczącego przekraczającą te zasady. Stąd mój apel, żebyśmy jednak te chłodne głowy w tym zakresie zachowywali również poza obradami na sesji Rady Miasta. Dziękuję.
Bardzo dziękuję panu radnemu. Nie widzę więcej zgłoszeń. W takim razie zamykam punkt 16, wolne głosy i wnioski, i przechodzimy do punktu 17, zamknięcie sesji. Zamykam 68. sesję Rady Miasta Poznania. Dziękuję państwu radnym, dziękuję urzędnikom, którzy wytrwali i towarzyszyli nam, panu prezydentowi oczywiście i jego zastępcom. Dziękuję panom również z obsługi naszej sesji i wszystkim naszym gościom. Do zobaczenia na następnej sesji.